Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Bardzo gorąco pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. To kontynuacja naszego spotkania, które podjęliśmy w pierwszej jego części w telewizji Trwam tuż po godzinie 18:00. Analiza sytuacji międzynarodowej. Gość naszego dzisiejszego spotkania, pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Witam serdecznie, panie doktorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, wiele wątków podjęliśmy już w pierwszej części, ale są osoby, które dopiero teraz zaczynają słuchać rozmów niedokończonych. Nasze dzisiejsze rozmowy niedokończone rozpocznijmy może od próby postawienia swoistego rodzaju diagnozy dotyczącej kondycji, w jakiej dzisiaj znajduje się Unia Europejska. Wszak relacje międzynarodowe w tym obszarze funkcjonowania państwa polskiego jako kraju członkowskiego Unii Europejskiej bardzo często naznaczone są różnego rodzaju rozwiązaniami, które przychodzą do nas w Brukseli. A zatem pytanie zasadnicze, fundamentalne, jak pan ocenia dzisiejszą, aktualną, współczesną kondycję Unii Europejskiej?
Bez wątpienia Unia Europejska jest dzisiaj na rozdrożu, a można nawet powiedzieć śmiało, że na wirażu i potężnym zakręcie ze względu na to, w jakim punkcie znalazła się poprzez działania obecnej administracji, tak brukselskiej, jak też państw zachodnich Unii Europejskiej. Chodzi przede wszystkim o to, że Unia Europejska odeszła od swoich idei założycielskich, od korzeni, na których została zbudowana, a tymi korzeniami były wartości chrześcijańskie, cywilizacja łacińska, i to trzeba bardzo mocno podkreślać. Dwa słowa może wstępu, w jaki sposób wspólnota europejska w ogóle została zawiązana. Otóż głównymi ojcami, założycielami wspólnoty europejskiej było trzech polityków zachodnioeuropejskich: Francuz, Robert Schuman, Konrad Adenauer i Alcide de Gasperi. Tych trzech polityków łączyła jedna charakterystyczna cecha. Byli bardzo gorliwymi katolikami. Do tego stopnia, że jeśli chodzi o Roberta Schumana i Alcide de Gasperiego, to właśnie trwają ich procesy beatyfikacyjne. Można by oni śmiało powiedzieć, że byli oni podobni do idei głoszonych w polityce, czy o tym, w jaki sposób powinna wyglądać polityka, przez świętego Tomasza Mura. Więc ona powinna być przede wszystkim otwarta na drugiego człowieka, powinna być służbą drugiemu człowiekowi, ale w oparciu o kręgosłup etyczny, moralny, otwarte właśnie wartości chrześcijańskie, a gdy trzeba, również te wartości należy bronić wszelkimi możliwymi godziwymi sposobami, bo to jest rzecz najważniejsza. I to było u zarania wspólnoty europejskiej. Zresztą Robert Schuman powiedział, że europejska demokracja albo będzie chrześcijańska, albo nie będzie jej wcale. Nie dość na tym. Symbol Unii Europejskiej, bo to warto naszym radiosłuchaczom przypomnieć, a tym, którzy nie słyszeli o tym, powiedzieć. Otóż powstał na początku lat 50. Twórcą tego symbolu był Arsen Heitz, Alzatczyk, również gorliwy katolik. Po II wojnie światowej zresztą wspólnota europejska, która się zawiązywała jeszcze wcześniej na bazie Rady Europy, jej głównym celem było niedopuszczenie do kataklizmów, powtórnych kataklizmów II wojny światowej, do tego, co dotknęło kontynent europejski. I tą odpowiedzią miał być powrót do prawdziwych wartości. Do prawdziwych wartości, które od 2000 lat budowały nasz kontynent. Arsen Heitz, chodząc bardzo często do kościoła, do katedry w Strasburgu, przepięknej zresztą katedry, widział wizerunek Matki Bożej Niepokalanie, figurę Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Również był zafascynowany objawieniami świętej Katarzyny Labouré i stwierdził, że to będzie najlepszy symbol ukazujący duszę Europy, czyli niebieski maryjny płaszcz, lazurowe tło oraz 12 gwiazd, o których możemy przeczytać w Apokalipsie świętego Jana, a nad jej głową wieniec gwiazd 12. I to było to, co przelał tak naprawdę najpierw na papier. I gdy Rada Europy, organ jeszcze nie Wspólnoty Europejskiej, ale całej Europy, państw europejskich, przyjmowała w 1955 roku ten symbol, wówczas dwóch polityków, co dzisiaj byłoby trudne do wyobrażenia, czyli Robert Schuman i Konrad Adenauer, poszli pomodlić się do katedry w Strasburgu przed figurą niepokalanie poczętej o to, aby Rada Europy z wielu różnych projektów nadesłanych przyjęła właśnie ten. I tak się stało 8 grudnia 1955 roku, w święto zresztą Matki Bożej. A zatem Wspólnota Europejska rozpoczęła od bardzo ważnych symboli. Symboli mówiących o wartościach, na których powinna być budowana. Niestety, gdzieś od drugiej połowy lat 60. Wspólnota Europejska zaczęła krok po kroku być przejmowana przez środowiska liberalne, lewicowe, później lewackie, a w konsekwencji dzisiaj widzimy potężną wojnę światopoglądową, którą neomarksiści wydali temu światu wartości, który był u zarania właśnie Wspólnoty Europejskiej, a później Unii Europejskiej. Co w tym wszystkim bardzo istotne, to też to, w jaki sposób doszło do tego przejęcia Wspólnoty Europejskiej, bo o Unii Europejskiej mówimy dopiero od początku XXI wieku, to, że krok po kroku przejmowano instytucje unijne. Plan był bardzo prosty, ale jednocześnie bardzo podstępny, nakreślony przez marksistów, również komunistów. Otóż w połowie lat 60. jeden z działaczek socjalistycznych, komunistycznych, Duczkę, zrealizował w praktyce plan nakreślony jeszcze przed II wojną światową przez komunistę Gramsciego. Otóż on stwierdził, że jeśli nie można świata europejskiego, opartego właśnie o wartości chrześcijańskie, obalić poprzez klasyczne rewolucje, to wówczas należy do instytucji państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej, właśnie czy państw europejskich, do instytucji unijnych wprowadzać od środka swoich ludzi i te instytucje przejmować. A gdy w instytucjach nastąpi tak zwana masa krytyczna, czyli liczba osób o poglądach lewicowych, marksistowskich, będzie na tyle duża, że będzie można przejmować w nich władzę, należy to uczynić. I tak się niestety stało. Gdzieś w latach 80. kompletnie instytucje europejskie zostały przejęte przez marksistów. Do tego stopnia, że dzisiaj chrześcijaństwo, wartości chrześcijańskie nawet nie tyle są zabronione, one są atakowane i zwalczane w Unii Europejskiej i w państwach Europy Zachodniej. Więc tak wygląda kondycja dzisiaj Europy. To się nazywa deep state, czyli tworzenie państwa w państwie, przejmowanie od środka instytucji. I to jest zjawisko występujące nie tylko w Europie, nie tylko w instytucjach europejskich, ale jest to zjawisko globalne na skalę całego świata. Stąd mamy tak duże problemy, czy z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, czy nawet wyborami ostatnio na Litwie, o których zapewne jeszcze powiemy. Ten układ fałszowania wyborów, przejmowania poprzez wybory państw i instytucji, on działa niestety dzisiaj jeszcze w taki sposób, wydawałoby się, skuteczny i sprawny. Natomiast to wszystko można oczywiście zatrzymać powrotem do wartości, na których i Europa, i Unia była zbudowana, czyli do wartości chrześcijańskich, do idei założycielskich naszej wspólnoty. Mówiąc o sytuacji międzynarodowej i umiejscowieniu też Polski w tej układance geopolitycznej, trzeba mieć też świadomość, że jest to wielowymiarowa płaszczyzna. Czyli przynajmniej dwa główne wymiary tej walki toczą się na płaszczyźnie wartości, o których tutaj właśnie mówiłem. I druga płaszczyzna jest to starcie gospodarczo-polityczne pomiędzy państwami. Jeśli chodzi o Unię Europejską, to oczywiście mamy tu kwestię wschód-zachód, a patrząc szerzej, dochodzą tu jeszcze przecież i Chiny, i Indie, czyli te państwa wschodzące, potęgi wschodzące, których celem tak naprawdę jest obalenie dominacji dzisiaj Stanów Zjednoczonych. Ale wracając na nasze, to jeszcze podwórko, proszę ojca, co do kondycji Unii Europejskiej. Otóż na naszych oczach teraz rozgrywa się batalia o to, jaka Unia Europejska będzie w przyszłości. Wielkie dzieło czy zadanie do wypełnienia tutaj ma Polska i również my Polacy, jeszcze trwający przy prawdziwych wartościach, trwający i mający świadomość tego, że odebranie wolności narodom, odebranie wolności społeczeństwom kończy się w historii bardzo źle. Zresztą święty Jan Paweł II powiedział bardzo znamienne słowa, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny bądź zakamuflowany totalitaryzm. I w tym punkcie, momencie jest właśnie Unia Europejska. My wstępowaliśmy do Unii na zupełnie innych zasadach. Wstępowaliśmy do zupełnie innego, do zupełnie innej organizacji międzynarodowej. W 2003 roku, gdy było referendum, później w 2004, gdy wstępowaliśmy, działo się to na zasadzie traktatu nicejskiego. Unia wówczas była związkiem suwerennych państw. Niestety bardzo szybko rozpoczęto pracę po 2004 roku nad konstytucją Unii Europejskiej, która na szczęście została odrzucona w referendach francuskich i holenderskich, choć nie z powodu wartości, a z powodu tak naprawdę kwestii dominacji niemieckiej w Unii Europejskiej, która była zagwarantowana, można powiedzieć, przez tę konstytucję, ale wszedł traktat lizboński w 2009 roku. Co prawda bez symboliki, która była zapisana w konstytucji Unii Europejskiej, to zostało wykreślone, ale wszystkie inne zapisy i paragrafy de facto zostały w niej powtórzone. A traktat lizboński systematycznie od 2009 roku buduje superpaństwo, czy jak niektórzy politycy nazywają, nadpaństwo europejskie w miejsce państw narodowych. I dzisiaj toczy się potężny spór o to, czy Unia Europejska będzie organizacją międzynarodową zrzeszającą państwa narodowe, wolne i suwerenne, czy też stanie się Stanami Zjednoczonymi Europy, czyli państwem jednolitym, w którym hegemonię będą sprawowały Niemcy. To rozegra się w najbliższej dekadzie, która zadecyduje o losach całej Europy, ale także, a może przede wszystkim, o losach Polski i Polaków. Dlatego my, mając jeszcze możliwości, nie będąc przede wszystkim narodem, społeczeństwem zdemoralizowanym do tego stopnia, jak stało się to na zachodzie Europy i więcej, nie będąc jeszcze państwem i narodem, które zostało pozbawione w dużej mierze świata wartości, bo popatrzmy, co się stało we Francji. Ten kraj, dumnie nazywany pierwszą córą Kościoła, dzisiaj aż zionie spustoszeniem, można powiedzieć, jeśli chodzi o świat wartości, moralność, o wiarę. A tę pustkę postchrześcijańską zajmują niestety środowiska islamskie czy muzułmańskie. To się dzieje i we Francji, i w Niemczech, i w innych krajach zachodniej Europy. Tam wszędzie, gdzie neomarksiści rozpoczęli zwalczanie chrześcijaństwa, a przede wszystkim ugrupowań chrześcijańsko-demokratycznych. Dlatego najbliższa dekada pokaże nam, czy Unia Europejska powróci do idei założycielskich, czyli opartych na prawdziwych wartościach, czy też zupełnie rozmyje się w neomarksistowskiej rewolucji, która przekroczyła także już Odrę i swym walcem przetacza się także przez Polskę, co widzieliśmy ostatnio podczas tych skandalicznych, wulgarnych występów na ulicach polskich miast podczas atakowania kościołów, znieważania figur świętego Jana Pawła II, znieważania mszy świętych i tak dalej. To do nas również dotarło. Natomiast musimy mieć świadomość, że jeśli będzie odpowiednia reakcja z naszej strony, jeśli będziemy przypominać również Europie Zachodniej o jej korzeniach, o tym, co mówił przecież Jan Paweł II, Europo, pamiętaj o swoich korzeniach. Jeśli Europa nie zatraci swojej duszy i duchowości, to jest jeszcze do uratowania. I ja głęboko wierzę w to, że potrafimy uratować i Europę, i Polskę, tylko potrzeba no przede wszystkim większej aktywności w sferze publicznej i politycznej katolików i chrześcijan.
Panie doktorze, wojna światopoglądowa trwa, o tej wojnie pan wspomniał, także następuje krok po kroku realizacja wizji, próby federalizacji Unii Europejskiej, która ma doprowadzić do tego, tak jak pan zaznaczył, aby było to jedno państwo, a nie związek państw, centrum władzy przeniósłby się do organów unijnych i w tej całej batalii widzimy rzeczywiście, jak mocno do tych założeń, do tej całej układanki nie pasuje chociażby dygnitarzom Unii Europejskiej Polska, Węgry, kraje, które są bardzo często łajane na arenie międzynarodowej. No właśnie, za przywiązanie do tradycji, do wartości, do wiary, z których wyrasta także i nasza państwowość, narody, które mają odwagę mówić o swojej niepodległości i suwerenności. Stąd i również mamy do czynienia z ogromną presją i naciskami, które stara się wywrzeć Unia Europejska na tych krajach.
Oczywiście i te naciski, ten atak na Polskę, na Węgry dołącza do nas przecież, do tych państw, które są pod pręgierzem unijnym, powoli Słowenia. One nie ustaną, one będą trwały do momentu, do którego Europa i Europejczycy nie przebudzą się, nie obudzą się z tego letargu, z tego neomarksistowskiego snu, do którego została Europa wpędzona. Mamy oczywiście na myśli ataki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, ostatnie wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Te wszystkie działania, które obserwujemy, one są tak naprawdę pozatraktatowe, są wymierzone w nasze państwa, głównie w Polskę i Węgry, czyli w te państwa, w których nie rządzą ugrupowania lewicowe, a w których rządzą ugrupowania albo centroprawicowe, albo prawicowe i państwa, w których bardzo silne jest jeszcze poczucie właśnie wartości i odniesienia do wartości prawdziwych, wartości europejskich. Stąd trzeba mieć świadomość tego, że czy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Luksemburskiego, czy działania Komisji Europejskiej w kwestii tak zwanej praworządności przeciwko Polsce są ewidentnym naruszeniem traktatów unijnych. Nawet tego złego traktatu lizbońskiego, który próbuje wprowadzić tylnymi drzwiami państwo federacyjne w Europie, ale państwo federacyjne zdominowane przede wszystkim przez Niemcy. Bo nie ukrywajmy, dzisiejsza forma Unii Europejskiej właśnie na fundamencie tego traktatu lizbońskiego ma posłużyć Niemcom do odbudowania ich hegemonii w Europie i do powrotu do ogólnoświatowej polityki mocarstwa. O tym marzą Niemcy od zakończenia II wojny światowej, czyli o powrocie do tej ekstraklasy politycznej. Przecież do niedawna, to zresztą są cały czas marzenia niemieckie, aby Niemcy stały się członkiem Stałej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Gdyby tak się stało, wówczas sprawa byłaby już zupełnie, całkowicie jasna. Dzisiaj Niemcy próbują w sposób zakamuflowany czy zawuolowany wpływać w taki sposób na losy Europy i Unii Europejskiej, aby pełnić w niej funkcję jedynowładcy czy hegemona. Dlatego naszym zadaniem jest budowanie koalicji różnych państw, zwłaszcza państw Europy Środkowo-Wschodniej, choćby na fundamencie Grupy Wyszehradzkiej, której 30-lecie obchodziliśmy niedawno, 30-lecie powstania, po to, aby być przeciwwagą dla tej niemieckiej hegemonii w tej części Europy. Wydaje mi się, że jeśli spojrzymy trochę szerzej na to, co się dzieje dzisiaj też w Unii Europejskiej, to mamy do czynienia z powstawaniem bardzo niebezpiecznego z polskiego punktu widzenia, ale też krajów od Bałtyku aż po Adriatyk, bardzo niebezpiecznego nowego sojuszu, który rodzi się na naszych oczach. To jest sojusz niemiecko-rosyjski. Sojusz, który jest ze szkodą dla większej części Europy, a dla tej naszej części centralnej na pewno. I on jest też efektem tej bezczelności, można powiedzieć, administracji brukselskiej, która w większości przecież zdominowana jest przez Niemców. Przecież najważniejsze stanowiska w Unii Europejskiej nie mogą być obsadzone bez zgody kanclerz Niemiec. A zatem wiemy, komu de facto służy dzisiejsza administracja brukselska i czyim interesom służy taka Europa czy Unia, oparta nie na zasadzie państw suwerennych i niepodległych, ale na zasadzie wasalizowania państw. Bo dzisiaj mamy do czynienia właśnie z próbą wasalizacji państw. I temu służą właśnie te wspomniane wcześniej orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości, kompletnie bezzasadne, tak samo jak działania Komisji Europejskiej mówiące, że Polska rzekomo łamie zasady praworządności w Unii Europejskiej, bo jeśli ktokolwiek łamie te zasady i łamie traktaty, to są właśnie organy unijne, które przekraczają swoje kompetencje, bo nigdzie w traktatach europejskich, nigdzie nie jest zapisane, że uprawnieniem Unii Europejskiej jest na przykład wpływanie na kształt ustroju wymiaru sprawiedliwości w jakimkolwiek kraju członkowskim. Wręcz przeciwnie, te kwestie są pozostawione do wewnętrznej sprawy każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Więc wchodzenie wręcz brutalnie z butami w kwestie wymiaru sprawiedliwości, a powiedzmy więcej, ostatnio przecież wchodzenie w kwestie światopoglądowe, gdzie literalnie jest powiedziane, że kwestie światopoglądowe są w wyłącznej dyspozycji państw członkowskich, jest nadużyciem i ze strony organów i instytucji unijnych, ale też tych państw, choćby też ambasadorów tych państw, którzy pamiętamy, w jaki sposób wypowiadali się w Polsce, popierając wszelkiego typu czy ruchy LGBT, czy tę tak zwaną ideologię gender, opowiadając się przeciwko życiu, a opowiadali się za aborcją choćby na życzenie. A zatem Unia wykracza poza swoje kompetencje dzisiaj. Z tego musimy sobie zdawać sprawę. I naszym zadaniem dzisiaj, prowadząc politykę unijną czy wewnątrzunijną, jest przeciwstawienie się tym trendom. Jeśli pozwolimy na to, aby Trybunał Europejski, tak, w Luksemburgu, Trybunał, który orzeka najczęściej przeciwko takim krajom jak nasze, które opierają swoją działalność czy życie publiczne na wartościach. Jeśli pozwolimy na to, aby Trybunał w przyszłości również ingerował w nasze sprawy wewnętrzne, to wówczas przegramy przyszłość naszego kraju i kontynentu. Na to pozwolić właśnie nie możemy. Musimy twardo i stanowczo mówić temu zdecydowane nie.
Wspomniał pan, panie doktorze, o Grupie Wyszehradzkiej V4, grupie, która chociażby za czasów Platformy i PSL-u była zdradzoną przez Polskę, chociażby w kwestii przyjmowania nielegalnych imigrantów. Przypominamy sobie tą haniebną deklarację pani premier Ewy Kopacz, ale chciałbym zapytać się o coś innego. Na tym tak dookreślonym tle, panie doktorze, jaką rolę pan widzi dla krajów ABC, czyli Trójmorza?
W tym momencie, w którym znajduje się i Europa, Unia i sytuacja geopolityczna na świecie po zmianie gospodarza w Białym Domu, naszym zadaniem jest maksymalne reaktywowanie relacji związanych właśnie z grupą przede wszystkim wyszehradzką. 30 lat istnienia tej grupy pokazało, że są wspólne cele do zrealizowania i wspólne interesy, ale przede wszystkim świat wartości, który nas połączył. Oczywiście Polska, Czechy, Węgry i Słowacja to są państwa, które mają dobrą, wspólną przeszłość jeszcze z czasów I Rzeczpospolitej, jeszcze z czasów nawet piastowskich, nie tylko jagiellońskich. Realizowaliśmy te cele skutecznie przez setki lat i teraz w Unii Europejskiej również możemy to czynić. Ojciec wspomniał, co działo się z tą grupą w czasach między innymi rządów Platformy Obywatelskiej. Tak, w tamtych czasach, gdy była prowadzona polityka proniemiecka, zwasalizowania Polski, wówczas ta Grupa Wyszehradzka, jej działalność była zamrożona. Dzisiaj ona przeżywa rozkwit na nowo, ponieważ politycy czy państwa tej wchodzące w skład Grupy Wyszehradzkiej zdają sobie doskonale sprawę, że ta grupa jest przeciwwagą dla hegemonii Niemiec w tej części Europy, w Europie Środkowo-Wschodniej. A ma to niebagatelne znaczenie w kontekście budowy Nord Stream 2. Warto o tym powiedzieć, ponieważ na naszych oczach zawiązał się nowy pakt na wzór paktu Ribbentrop-Mołotow. Ja nazywam to paktem Steinmeier-Putin. Dlaczego? Ze względu na ostatnie wydarzenia, ostatnie relacje z Niemiec, a przede wszystkim na głos, który zabrał prezydent Niemiec, Steinmeier, który z rozbrajającą szczerością powiedział, że trzeba dokończyć jak najszybciej budowę Nord Stream 2, tego gazociągu przecież, który razem z Nord Stream 1 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu i politycznemu w większej części Europy, a już kompletnie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państw tak zwanego Trójmorza. I naszym zadaniem jest przeciwstawienie się tej budowie lub opóźnienie jej maksymalnie, jak tylko jest to możliwe. Dlaczego? Steinmeier z rozbrajającą wręcz szczerością, w sposób skandaliczny stwierdził, że dokończenie budowy Nord Stream 2 jest zadośćuczynieniem, jakie Niemcy mają wobec Rosji za straty poniesione przez ten kraj w czasach II wojny światowej. Gdy w tym czasie Polska nie uzyskała od Niemiec przecież ani pfeniga, ani euro odszkodowania reparacji wojennych za zniszczenia podczas II wojny światowej, jak też za straty ludzkie. A zatem jest to rodzaj cynicznej, bezczelnej gry, którą prowadzą Niemcy, ale nakierowanej tylko i wyłącznie na ich interes kosztem interesu państw właśnie Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej, Niemcy próbują ukryć, zakamuflować prawdziwą istotę relacji Zachód-Wschód, czy tego paktu Steinmeier-Putin, próbując wysyłać tak zwaną zakamuflowaną grę w mediach, prowadząc zakamuflowaną grę w mediach. Mam oczywiście na myśli niespójne z pozoru wypowiedzi dyplomacji niemieckiej, wręcz wydawałoby się taką schizofreniczną politykę, jaką prowadzą Niemcy w stosunku do Rosji, czy generalnie do całego bloku wschodniego. Nic bardziej mylnego. To jest bardzo przemyślana polityka prowadzona przez Niemcy w ich konkretnym interesie, bo otóż Heiko Maas, minister spraw zagranicznych, twierdzi, że należy nałożyć sankcje jak najszybciej na Rosję ze względu na sprawę Nawalnego. A sprawa Nawalnego w moim przekonaniu jest tylko i wyłącznie tak zwaną flarą, zasłoną dymną, która ma ukryć prawdziwe intencje odbudowy hegemonii niemieckiej w Europie właśnie poprzez dokończenie budowy Nord Stream 2. Bo gdy ta nitka zostanie dokończona, druga, wówczas przesył gazu z Rosji do Europy Zachodniej pod dnie Bałtyku będzie jeszcze z 40% rezerwą, co oznacza, że będzie można zamknąć całkowicie tranzyt przesyłu gazu przez Europę drogą lądową, przez Europę Środkowo-Wschodnią. Nie muszę nikomu mówić, co to będzie oznaczało. Nową grę geopolityczną, ale przede wszystkim naszym kosztem. Zresztą Steinmeier również w sposób bardzo rozbrajający przyznał, że Nord Stream 2 jest budowaniem nowych mostów pomiędzy Wschodem i Zachodem, albo Zachodem i Wschodem. Owszem, on ma rację. To jest budowanie mostów, ale ponad naszymi głowami i wbrew naszym interesom, bo z Rosją należy prowadzić dialog. Jestem tego zdania, ponieważ tylko dialog może doprowadzić nas do jakichś konkretnych rozwiązań w przyszłości i zapobiec konfliktom zbrojnym, ale nie może się to odbywać kosztem naszych interesów, a już z historii dobrze znamy, że każde bardzo dobre relacje, czy pakty, czy umowy pomiędzy naszymi sąsiadami z zachodu i wschodu zawsze kończyły się dla Polski bardzo źle. A zatem w tym kontekście należy postrzegać również naszą aktywność przyszłą na kontynencie europejskim i w ramach Unii Europejskiej. Na fundamencie Grupy Wyszehradzkiej Polska powinna jako lider, największe państwo w tej części Europy, budować swoją pozycję, aby właśnie przeciwstawić się odbudowie bardzo niebezpiecznego sojuszu Berlin-Moskwa, ale przede wszystkim, aby zapobiec odbudowie hegemonii Niemiec w Europie, bo o to idzie tak naprawdę gra. Gra nie idzie o Nawalnego, gra nie idzie tak naprawdę o sankcje, o których tak głośno się ostatnio mówi, bo przecież te sankcje są iluzoryczne i od 2014 roku są bardziej zabawą i grą niż realnym działaniem. Gra idzie o coś zupełnie innego, o nowy podział Europy, o nowy podział wpływów w Europie. Tyle, że dzisiaj bronią nie są czołgi, nie samoloty, ale dzisiaj w tej grze czy walce bronią jest gaz, jest przede wszystkim energetyka i zasoby energetyczne. To jest podstawowa dzisiaj linia i oś sporu i wpływów w tej części Europy i od tego, w jaki sposób zostanie to rozwiązane, będzie zależała także nasza przyszłość. My nie mamy zbyt wiele czasu, ponieważ zmienił się gospodarz w Białym Domu. Dopóki Donald Trump był prezydentem, Stany Zjednoczone nałożyły embargo na wszystkie firmy biorące udział w budowie Nord Stream 2. Dlatego jego budowa była wręcz wstrzymana. Natomiast Joe Biden w jakimś sensie dał zielone światło do tego, aby Nord Stream 2 był dokończony. I w taki sposób właśnie dzisiaj działają Niemcy. A zabezpieczeniem interesów niemieckich w tej części Europy i tego układu wspomnianego przeze mnie Steinmeier-Putin jest osoba Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, który no przecież zasiada jako szef Rady Dyrektorów w jednej z największych na świecie spółek, czyli Rosniefcie. Spółek oczywiście energetycznych, gazowych. Zatem mamy jasno wyłożone karty przez największych graczy w Europie. My jesteśmy znowu pośrodku tego sporu czy konfliktu, który się powoli rodzi. Ważne, abyśmy wyszli z tego wzmocnieni, a nie osłabieni. I chcąc budować naszą suwerenność czy niezależność, musimy zwrócić uwagę również na kwestie właśnie związane z energetyką, z energią i z tym, abyśmy nie byli osamotnieni w naszych działaniach międzynarodowych. Tu jest ukłon w stronę naszej polskiej dyplomacji, aby nie patrzeć na geopolitykę czy na dyplomację z gorącą głową. Dyplomacja wymaga chłodnej głowy i zimnych kalkulacji w interesie narodowym. O tym trzeba pamiętać. Nasz polski interes narodowy musi być tutaj na pierwszym miejscu.
Panie doktorze, patrzymy także na bezpieczeństwo, bezpieczeństwo Polski, bezpieczeństwo naszego regionu. Wspomniał pan o tym niespokojnym naszym wschodnim sąsiedzie. Przypominamy sobie chociażby różnego rodzaju dramatyczne wydarzenia z kart historii, kiedy rzeczywiście były konflikty zbrojne pomiędzy naszymi narodami i naszymi krajami, ale w tej całej konstelacji i położeniu geopolitycznym Polski chciałbym się zapytać także o relacje konieczne do podjęcia z krajami bałtyckimi, z Litwą, Łotwą i Estonią. To kraje, które w jakiejś części również od Polski spodziewają się, czy liczą na to, że staniemy się dla nich chociażby pewnym gwarantem i wsparciem dotyczącym budowania swojego bezpieczeństwa narodowego.
W jakimś sensie to prawda, natomiast my musimy ciągle mieć na uwadze naszego także i zachodniego sąsiada, który chce zdominować wszystkie relacje w tej części Europy. Natomiast my, patrząc na naszą wschodnią flankę czy na wschodnią granicę, musimy patrzeć na te tereny jako tereny dawnej Rzeczypospolitej, tereny, gdzie mieszka cały czas bardzo dużo Polaków. Na Wileńszczyźnie jest to większość wszystkich mieszkańców, na Grodzieńszczyźnie, na Lwowszczyźnie również. I nie możemy być zakładnikiem, a niestety tak się stało, że Trzecia Rzeczpospolita jest ciągle zakładnikiem bardzo anachronicznej, szkodliwej i antypolskiej doktryny Giedroycia. I mam nadzieję, że polska dyplomacja z tego zaczadzenia doktryną Giedroycia wyjdzie w pewnym momencie, bo ona sprawia, że nasza pozycja, jeśli chodzi o politykę wschodnią, wcale się nie wzmacnia. A wręcz przeciwnie, osłabia naszą strefę możliwych wpływów. Bo cóż zakłada ta doktryna jeszcze opracowana przez Giedroycia w latach 60., a ogłoszona w latach 70.? Ona jest realizowana w jakimś sensie w mniejszej lub większej mierze dzisiaj. Otóż ona zakłada, że po rozpadzie Związku Sowieckiego powstaną na naszej wschodniej granicy państwa narodowe, z którymi powinniśmy prowadzić jak najlepsze relacje i wzmacniać je, ale kosztem Polaków zamieszkujących Kresy. To jest kompletnie niezrozumiałe, bo na ołtarzu dobrych relacji z takimi państwami jak Ukraina, Białoruś czy Litwa my nie możemy położyć naszych rodaków, bo oni wycierpieli już aż nadto w dziejach i w historii, zwłaszcza przeżyli tak zwaną zdradę jałtańską. To nie z własnej winy znaleźli się poza macierzą, a ze względu na taki, a nie inny układ zawarty przy stole rokowań pomiędzy Wielką Trójką, to oni cierpieli i cierpią cały czas dyskryminację w tych państwach. I tu mówię to z pełną odpowiedzialnością. I naszym zadaniem i zobowiązaniem dziejowym jest dbanie o naszych rodaków w tych wszystkich krajach. Zresztą, jeśli chcemy prowadzić skuteczną politykę na tak zwanych ziemiach utraconych, czyli tych, które straciliśmy po II wojnie światowej, to skuteczną politykę możemy prowadzić tylko w jeden sposób. Wspierając mocno naszych rodaków na Kresach, wspierając polski żywioł, polską kulturę, polską oświatę. I wtedy rzeczywiście będziemy mieli możliwość prowadzenia i wpływania na politykę w tych państwach. Niestety jest tak, tu najpierw podam przykład Białorusi, że działania w ostatnich dziesięcioleciach sprawiły, że zwłaszcza Związek Polaków na Białorusi został rozbity. Dzisiaj są 4 związki, nic nieznaczące. Użyto również Polaków do ataku na Aleksandra Łukaszenkę, co się musiało skończyć bardzo źle, a należało prowadzić zupełnie inną politykę. To znaczy przede wszystkim wzmacniać polskość, a nie doprowadzać do jej rozbicia. Kwestia Polaków na Ukrainie są w stanie, można powiedzieć, rozkładu czy uwiądu. Jedyne zresztą Radio Lwów ma wielkie problemy z funkcjonowaniem, choć z punktu widzenia takiego państwa jak Polska nie powinno mieć żadnych problemów ze swoim funkcjonowaniem. No i mamy Litwę, członka Unii Europejskiej, państwo, w którym trwa tak naprawdę cały czas rodzaj dyskryminacji naszych rodaków. Traktat polsko-litewski nie jest w pełni realizowany. Umowa ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych nie jest realizowana. W ostatnich wyborach w październiku ubiegłego roku doszło do nadużyć i fałszerstw wyborczych, do ataku na akcję wyborczą Polaków na Litwie Związek Chrześcijańskich Rodzin. To naprawdę świetnie zorganizowana polska partia, zorganizowana przez eurodeputowanego Waldemara Tomaszewskiego, który w sposób wręcz fenomenalny tę wspólnotę zjednoczył wokół wspólnych spraw i wspólnych celów. Dwa zdania może, bo tu warto o tym powiedzieć. Polacy na Litwie mogą być przykładem dla wszystkich organizacji polonijnych i polskich rozsianych po całym świecie, ponieważ dzięki swojej samoorganizacji do niedawna byli w rządzie Republiki Litewskiej. Mają swojego europosła w Parlamencie Europejskim, właśnie swojego lidera Waldemara Tomaszewskiego. Samodzielnie rządzą w dwóch rejonach, wileńskim i solecznickim. W kilku innych współrządzą, mają wicemera Wilna. Sukcesy polityczne są bardzo duże. Więcej. Polacy na Wileńszczyźnie w tych dwóch rejonach wspomnianych przeze mnie stanowią zdecydowaną większość mieszkańców, bo na Wileńszczyźnie jest to 60%, a w rejonie solecznickim aż 80%. My często bardzo mało na ten temat mówimy tutaj w macierzy czy w koronie, jak mówią to kresowiacy, a trzeba o tym wspominać, bo od tej ilości, od tej większości tak naprawdę na Wileńszczyźnie Polaków powinna zależeć też nasza polityka Polski wobec państwa litewskiego. My powinniśmy robić wszystko, aby nasze organizacje, Związek Polaków na Litwie, albo PZHR, pomagać i chronić również z punktu widzenia państwa polskiego. Jeśli Litwa nie wywiązuje się z traktatów międzynarodowych, w tym traktatu polsko-litewskiego, to naszym zadaniem jest ten traktat wymusić jego realizację. Bo tak jak ojciec wspomniał, jeśli ta polityka właśnie wschodnia, cała wschodnia, ma być z naszego punktu widzenia skuteczna i ma przynieść nam jakąś ochronę w relacjach międzynarodowych, to tą drogą jest właśnie, są Polacy i dbanie o ich los. Nie ma lepszych ambasadorów polskości na Kresach niż Polacy je zamieszkujący. Czas, abyśmy sobie zdali z tego bardzo dobrze sprawę. I wracam raz jeszcze do tej Litwy, bo to jest klucz do rozwiązania jakby wszelkich problemów związanych z Polakami na Kresach. Otóż w ubiegłym roku, w październiku, odbyły się wybory parlamentarne, które w sposób skandaliczny były sfałszowane. Stworzono na Litwie nawet telewizję takiego dziennikarza Tapinasa, która była skierowana przeciwko Polakom. Były przewodniczący litewskiego Sejmasu wzywał do strzelania do Polaków, począwszy od ich lidera. To są rzeczy bardzo skandaliczne, ale pokazują jedną rzecz, że w tych relacjach z państwami właśnie położonymi na flance wschodniej naszego kraju, te państwa takie jak Litwa, Białoruś również w jakimś sensie, czy Ukraina przede wszystkim, gdzie mamy do czynienia z takimi mocno też antypolskimi wystąpieniami, te państwa mogą sobie pozwolić na atakowanie, dyskryminację naszych rodaków, bo my jesteśmy ciągle zakładnikami tej wspomnianej doktryny Giedroycia, która nas ubezwłasnowalnia, jeśli chodzi o naszą politykę na wschodzie. Ją trzeba przedefiniować właśnie z tego punktu widzenia. Jeśli nasi rodacy na Litwie sami obronili polskie szkolnictwo, mają 10% gimnazjów w tym kraju z polskim językiem nauczania jako podstawowym, głównym językiem, to znaczy, że polskość tam jest silna, że polskość jest dobrze zorganizowana, a Polacy ciągle są Polakami. Dlatego chcąc rzeczywiście zmienić relacje również z naszym sąsiadem dalszym, wschodnim, czyli z Rosją, chcąc załagodzić w jakimś sensie relacje z Białorusią, bo pamiętajmy, że na Białorusi kwestie dyplomacji unijnej zostały zdominowane także przez Niemcy. Ja wielokrotnie na Białorusi byłem i widziałem, w jaki sposób Niemcy przejęli najpierw handel z Białorusią, a później również stosunki dyplomatyczne. My daliśmy się wypchnąć z naszej tradycyjnej, historycznej strefy wpływów. Więc nie możemy patrzeć biernie na to, jak nasi rodacy są traktowani. Musimy aktywnie zajmować stanowisko w tej sprawie. Nie może być tak, że kosztem dobrych relacji na przykład z Litwą, czy dobrych relacji z Ukrainą, która przecież do dziś nie przeprosiła w pełni za ludobójstwo wołyńskie, my nie możemy przehandlować naszych rodaków i naszych interesów, które tam mamy cały czas. To bardzo ważna sprawa, bo bez tego nie zrozumiemy i nie uzdrowimy przede wszystkim naszej polityki w tej części Europy. Więc jeśli mógłbym coś doradzić, zwłaszcza polskiej dyplomacji, to przede wszystkim patrzeć na te sprawy polskim sercem i polskim interesem narodowym, a nie doktrynami, które już dawno temu zbankrutowały.
Panie doktorze, za chwilę już zaprosimy naszych słuchaczy do współtworzenia naszego spotkania. Jeszcze jedno zagadnienie dotyczące Litwy i skandalicznego, powszechnego spisu ludności, bo przed tą częścią programu obiecaliśmy sobie, że także i ten wątek podejmiemy.
Tak, na Litwie właśnie skończył się państwowy spis ludności i jest on bardzo skandaliczny z kilku powodów. Otóż na Litwie zamieszkuje około 500 000 osób należących do mniejszości narodowych. W tym największą mniejszością oczywiście narodową są Polacy, 7% mieszkańców. Natomiast państwo litewskie przeprowadziło ten spis w sposób kuriozalny. Otóż nie poprzez dotarcie do wszystkich mieszkańców Litwy, a co jest istotne, w tych spisach chodzi przede wszystkim o podanie narodowości i wyznania. Z naszego punktu widzenia, naszych rodaków tam mieszkających, to ma znaczenie kluczowe, bo od tego, od wyników spisu zależeć będzie to, w jaki sposób będzie wyglądała w przyszłości oświata polska, w jaki sposób będą wyglądały też relacje związane pomiędzy państwem a mniejszościami narodowymi. Niestety Litwa cały czas bazuje na antypolskości. Zresztą do władzy doszła partia, koalicja rządząca, ale partia główna to partia Landsbergisa, który zresztą jakiś czas temu wzywał do historycznego zwycięstwa nad Polakami. My musimy mieć tę świadomość. I w tym spisie zaledwie 10%, około 50 000 osób wzięło udział poprzez między innymi internet. Natomiast zapytano poprzez ankieterów zaledwie 1% mieszkańców o kwestie związane czy z narodowością, czy z wyznaniem, więc to nie jest tak naprawdę spis, ale to jest bardziej sondaż państwowy. Dlatego Związek Polaków na Litwie wyszedł z bardzo ważną inicjatywą zorganizowania społecznego spisu ludności Polaków na Wileńszczyźnie. Zorganizowano kilkuset, około 700 wolontariuszy, ankieterów, którzy dotrą do każdego polskiego domu i wówczas spiszą rzeczywiście i realnie każdą osobę zamieszkującą Wileńszczyźnie. Wówczas dzięki temu społecznemu spisowi ZPL będziemy mieli prawdziwy obraz rzeczywistości, prawdziwy obraz czy mapę zamieszkiwania przez Polaków. Oczywiście państwu litewskiemu nie jest to na rękę. Państwo litewskie chciałoby, a zwłaszcza ta koalicja, która jest obecnie, czyli skrajni nacjonaliści spod znaku Landsbergisa oraz skrajnie lewackie ugrupowania, jedno z nich to można porównać do Wiosny Roberta Biedronia, które przejęło obecnie władzę na Litwie, tym ugrupowaniom zależy na tym, aby wykazać jak najmniejszą liczbę Polaków na Wileńszczyźnie. A zatem mamy tutaj kolejny rodzaj dyskryminacji wobec naszych rodaków przy użyciu państwowych organów czy Departamentu Statystyki. Dlatego ważne jest to, aby środowiska międzynarodowe, organizacje międzynarodowe wsparły ten społeczny spis ludności, ponieważ on spotkał się z wielkim atakiem i instytucji, przede wszystkim polityków litewskich z rządzącej koalicji, czyli nacjonalistów, liberałów i lewicowych polityków. Spotkał się także z atakiem mediów polskojęzycznych czy polityków, którzy mówią, że są polskiego pochodzenia, również dziennikarzy, a którzy na przykład byli na listach kiedyś tajnych współpracowników KGB. Musimy też mieć świadomość tego, kto w tym wszystkim, w tej grze antypolskiej bierze udział. Dobrze się stało, że organizacja mniejszości narodowych, największa w Europie, UN, którego przewodniczącym jest Laurent Wincze, Węgier z Rumunii, wsparła bardzo mocno i stanowczo ten spis społeczny Polaków na Wileńszczyźnie organizowany przez Związek Polaków na Litwie. Warto też, aby jak najwięcej organizacji polskich, polonijnych z całego świata, tu jest też apel do państwa, abyście również tę inicjatywę ZPL wsparli, aby ona się mogła spokojnie i rzeczowo odbyć, aby nikt tej inicjatywy nie mógł zatrzymać. Potrzebne jest po prostu wsparcie w postaci także jakichkolwiek pism, listów, które dodadzą naszym rodakom otuchy, to raz, ale też pokażą władzom litewskim, że należy postępować uczciwie i sprawiedliwie wobec Polaków zamieszkujących ten kraj.
Zapraszam bardzo serdecznie Państwa do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych, analiza sytuacji międzynarodowej. Naszym gościem jest pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Przypominam numery telefonów do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Dwa numery telefonów dla zagranicy: 56 655 23 33 i drugi numer telefonu 56 655 23 66, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Kilka taktów utworu muzycznego. Europo, nie możesz żyć bez Boga w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka i powracamy do naszych rozmów, do odbierania telefonów od państwa.
O czym tu dumać na brukselskim bruku, kiedy rozbrzmiewa tyle fałszywych nut i kiedy wśród fajerwerków huku tak wielu chce zapomnieć słowo Bóg. Europo, kiedy znów przyjęłaś nas, pod swój dawno zbudowany dach i odnawiasz swoje mury dziś. Nie zapominaj, gdzie fundament ich. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Bez serc, bez ducha, to szkieletów ludy. Powraca dzisiaj echo poety słów. Bez Boga w sercu i bez Boga w duszy, tak trudno będzie znaleźć mocny grunt. Na opoce zbudowany jest twój dom. Europo, rodziną silna bądź. Są wartości, których trzeba strzec, by idąc do przodu wiedzieć skąd i gdzie. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Nie uciekaj dziś od prawdy prostych słów. Zapisz się w sercu i zachowaj w duszy, bo Bóg jest drogą, którą warto iść. Europo, nie możesz żyć bez Boga. Tak jak prosił kiedyś Ojciec Święty nasz, my twoje dzieci powtarzamy dzisiaj. Nie lękajcie się, otwórzcie Chrystusowi.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Chcę Bogiem, bo pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Cię wita.
Teraz i zawsze kogo witamy, skąd telefon?
Maciek z Wrocławia.
Bardzo proszę, Panie Macieju.
Tak przesłuchałem z ciekawością całą audycję. W 100% się z nią zgodzę, natomiast mam jakby też wgląd do pewnych sytuacji i odnośnie Niemiec. Jedną rzecz chciałbym zauważyć, co się dzieje też na rynku polskim, gdzie pewna grupa kapitałowa przejmuje po kolei pewne hurtownie elektroenergetyczne. Tutaj już nazwy nie będę wymieniać, ale Niemcy zaczynają wkraczać jak nie mogą, po prostu drzwiami to oknami, po to, żeby zdobyć dominację nad naszą gospodarką i całą resztą. O tym się jakby nie mówi, ponieważ mówimy o wielkich inwestycjach i tak dalej, a te grupy zaczynają przejmować te hurtownie, no mają 80 tysięcy ludzi zatrudniają i zdobywają rynek polski. To jest jedna rzecz. Natomiast mam takie pytanie odnośnie Wielkiej Brytanii. Patrzę się na zachowanie, wszyscy mówili Brexit, Brexit, a jak ocenić tak naprawdę Wielką Brytanię na zasadzie wyjścia z Unii? Bo jak dla mnie w tym momencie totalnie jakby Wielka Brytania odcięła się właśnie od polityki Niemiec i ich dominacji. I tutaj chciałbym taką ocenę jeszcze usłyszeć w tej sprawie.
Dziękuję ślicznie. Szczęść Boże, Panie Macieju. Panie doktorze, bardzo proszę.
Tak, dziękuję za ten głos i za to pytanie, bo kwestia Wielkiej Brytanii bardzo dobrze obrazuje, co dzieje się z Unią Europejską dzisiaj. To znaczy, w jak potężnym kryzysie jest Unia Europejska i jak bardzo mocno zdominowana jest przez duet niemiecko-francuski z akcentem na ten przymiotnik niemiecki. Otóż Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej, a raczej powiem więcej, została wypchnięta z Unii Europejskiej właśnie przez taką hegemonistyczną politykę niemiecką. Brytyjczycy tego nie ukrywali. Oni twierdzili od zawsze, że traktat lizboński ogranicza ich suwerenność. Budowanie superpaństwa federacyjnego, unijnego również ogranicza suwerenność Wielkiej Brytanii w podejmowanych przez nią decyzjach. I nawet nieprzyjęcie czy zastrzeżenie przez Wielką Brytanię, zresztą Polska też zastrzegła sobie to, że Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej na naszym terytorium nie będzie obowiązywała, ale to Brytyjczykom również nie wystarczyło, bo kilka lat temu zobaczyła Wielka Brytania poprzez ten atak, potężny atak instytucji unijnych, za którymi stały przecież Niemcy, na Węgry, Wielka Brytania zobaczyła, że gra na kontynencie europejskim zaczęła przypominać bardziej układankę w stylu właśnie niemieckim. A Brytyjczycy czy Anglicy od zawsze prowadzili, od setek lat, prowadzili na kontynencie tak zwaną politykę balance of power, czyli równowagi sił. I myślę, że dzisiaj przyszedł taki czas, że Wielka Brytania opuściła Unię Europejską po to, żeby dbać właśnie o swoje interesy, ale przede wszystkim, żeby nie wzmacniać i więcej, żeby swoim autorytetem nie uwiarygadniać obecnej polityki unijnej, a zwłaszcza obecnej polityki niemieckiej w Unii Europejskiej. Stąd to był moim zdaniem główny powód opuszczenia przez Brytyjczyków tej wspólnoty. Zresztą powiedzmy sobie tak, jeśli Unia Europejska będzie dążyła w taki sposób pod dyktando niemieckie, pod dyktando Berlina do budowania jednego superpaństwa, to jestem przekonany, że Unia Europejska nie przetrwa w tym kształcie. My musimy być też na ten wariant i na ten scenariusz przygotowani. Zresztą z polskiego punktu widzenia członkostwo w Unii Europejskiej, dopóki służy państwom członkowskim i dopóki nie narusza suwerenności państw i dopóki to jest przede wszystkim wymiana handlowa, to ona jest do zaakceptowania. Ale wiemy dzisiaj, że to się powoli kończy, że jest to dominacja już polityczna kilku państw zachodniej Europy z Niemcami na czele nad innymi państwami. Doświadczamy tego na dzisiaj. W sferze wartości jest to już zupełnie walec rewolucji światopoglądowej, która jest całkowicie obca naszej tradycji, naszej kulturze i cywilizacji, która właśnie przychodzi poprzez Niemcy z instytucji europejskich do Polski. Ale pamiętajmy, ma to również swoje wsparcie także przez prezydenta obecnego Stanów Zjednoczonych. No Joe Biden zdaje się, że wczoraj lub przedwczoraj wydał memorandum o stanie bezpieczeństwa państwa, gdzie zobowiązał wszystkie placówki dyplomatyczne na całym świecie, a zwłaszcza w Europie, do promowania LGBTIQ oraz o wzięcie w ochronę prawną tych tak zwanych rewolucjonistów spod sześciokolorowej szturmówki. A zatem niestety cała Europa budowana na wzór niemiecki czy pod dyktando niemieckie, również w kwestii światopoglądowej, czyli tej neomarksistowskiej, ma niestety także wsparcie dzisiaj w nowej administracji waszyngtońskiej, na co ja patrzę z ubolewaniem.
Bardzo proszę, Radio Maria, halo?
Halo, tak. Jestem na antenie.
Kogo witamy, skąd telefon?
To dzwoni Tomasz z Wrocławia Zakrzowa. Ja... I bardzo serdecznie witam ojca prowadzącego i pana Bogusława i całą rodzinę Radia Maryja. Ja chciałbym się wypowiedzieć takich może najpierw, jeśli chodzi o Unię Europejską, no to co tak jest dla mnie takie bardzo dziwne, że ta partia ludowa, europejska, że to jest przecież chadecja, chrześcijańska demokracja. I naprawdę, ja uważam, że oni już powinni dawno zmienić swoją nazwę, bo to jest przecież, to jest lewactwo. Przecież no, tam należy i nasza Platforma Obywatelska, tak. I przecież, no ja naprawdę nie rozumiem, że oni dalej się nazywają chrześcijańską demokracją. Teraz druga jaka sprawa, to ja już od dłuższego czasu tak myślę, że naprawdę... Jak mamy takie problemy z tą Unią Europejską, że chyba lepiej, żeby Polska po prostu w tej Unii nie była, ale bo tak nawet znam jeszcze, bo ja sam młody jestem i nie mogłem jeszcze głosować w tym referendum w 2000, to chyba było trzecim roku, ale znam wiele osób i z rodziny też, które głosowały przeciwko przystąpieniu do Unii, bo właśnie obawiały się tego, co dzisiaj mamy. I jeszcze, jeśli chodzi, bo tutaj też pan mówił o tych Polakach na Kresach, którzy tam zostali. Rzeczywiście też tak uważam, że naprawdę wszystkie, przez te całe lata już wolnej Polski, 30 lat, Naprawdę była fatalna polityka, że nikt o nich nie dbał. Niestety ten rząd też prawicowy, ale też oni takich zostawili, tych Polaków na wschodzie, a ja też tam, moja rodzina też stamtąd pochodziła, z tych terenów, i chociaż już i oni też tam zostali, część, ale już niestety nie żyją. I co jeszcze powiem, że przy okazji wszystkich pozdrawiam, całą rodzinę Radia Maryja z Białorusi, których bardzo często słyszę na antenie i tak pięknie mówią różaniec i często dzwonią.
Dziękuję, panie Tomaszu.
Dziękuję za połączenie.
Bóg zapłać z panem Bogiem. Panie doktorze, trzy kwestie. Europejska Partia Ludowa, obecność Polski w Unii Europejskiej i kresy.
Tak, zacznijmy od kresów jeszcze raz. Dużo o tym mówiliśmy. Zgadzam się tutaj z panem. To jest bardzo, cieszę się z tego telefonu również, ponieważ aby czuć kresy, tak jak mówiłem, trzeba mieć polskie serce i polski punkt widzenia na te sprawy. Polakom na kresach należy się nie tylko szacunek, ale nasza pomoc. Szacunek, pomoc, wsparcie i przede wszystkim oni muszą być podmiotem naszej polityki na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu relacje z tymi państwami, w których nasi rodacy na kresach zamieszkują. Polityka nasza wobec Litwy, Białorusi czy Ukrainy musi być taka, czy tak dobra, jak dobre będą relacje tych państw wobec naszych rodaków tam zamieszkujących. Dzisiaj one są fatalne i na Litwie, na Białorusi też nie są najlepsze ze względu na geopolityczną zawieruchę i również winę w jakimś sensie przez ostatnich 30 lat i zaniedbań naszej dyplomacji, a na Ukrainie jest to polityka kompletnie skandaliczna. Natomiast wracając do tego pierwszego pytania, bardzo ważnego, odnośnie Europejskiej Partii Ludowej, pan tu wspomniał właśnie o chadecji, przyznaj rację, to są wilki w owczej skórze. To, o czym na początku programu mówiłem, że Unia Europejska odeszła od idei założycielskich Roberta Schumana, Adenauera, de Gasperiego, odeszła przede wszystkim od korzeni chrześcijańskich, które są istotą Europy, które są duszą Europy, które dały nam, Polsce, Polakom państwowość i które zbudowały nasz naród. Chrześcijańska demokracja europejska nie jest chrześcijańską demokracją. To są rzeczywiście ugrupowania liberalne dzisiaj lub liberalno-lewicowe, które no przecież w Parlamencie Europejskim od wielu lat, od wielu kadencji współtworzą koalicję z socjalistami. W normalnej demokracji, w normalnych warunkach jest to nie do pomyślenia, aby formacje rzekomo o różnym zapatrywaniu na świat, o różnym światopoglądzie mogły stworzyć wspólną koalicję rządzącą. Na zachodzie Europy, w instytucjach europejskich tak się dzieje. To znaczy, że Europejczycy są oszukiwani, są zwodzeni. Nazwy, które wywodzą się jeszcze z początku wspólnoty europejskiej, czy ta chrześcijańska demokracja europejska, zostały tylko nazwami. Za nimi już nie ma nic. Jest próżnia za tym parawanem tak zwanej Europejskiej Partii Ludowej. Dlatego musimy być bardzo czujni i my również w tym, w jaki sposób odnosimy się do tych ugrupowań, albo inaczej, jak je postrzegamy i nazywamy. Musimy mówić prawdę. To już nie jest chrześcijańska demokracja, ta na Zachodzie. Ona dawno temu odeszła od wartości. No bo czyż może być chrześcijańską demokracją ugrupowanie, czy ugrupowania tworzące tę większość obecnie w Europarlamencie, które opowiadają się za aborcją, na przykład na życzenie, które opowiadają się za eutanazją, które promują związki homoseksualne, które promują genderyzm, które de facto niszczą rodzinę europejską i polską rodzinę w tradycyjnym jej rozumieniu. A zatem my mamy wielkie zadanie, i tu przechodzę jakby do drugiego tego pytania, co z Unią Europejską, czy warto w takiej Unii być? Jeśli Unia Europejska będzie, tak jak wspomniałem, rozwijała się pod dyktando i hegemonię niemiecką, pod dyktando światopoglądowej rewolucji marksistowskiej, to ona sama nie przetrwa i rozpadnie się na co najmniej 2-3 człony. Dobrze by było, żebyśmy my byli obudowani tymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej i byli liderem tych państw, gdyby do takiej sytuacji doszło. Ale dzisiaj Gdy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, naszym zadaniem jest zreformowanie jej od środka. Jeśli to możliwe, uratowanie chrześcijańskich korzeni Europy. O tym zresztą mówił bardzo dużo o nas, Polakach, o Polsce, kardynał Robert Sarah, gdy mówił, że Polska jest ostatnim strażnikiem Europy, że Polska ma zadanie duchowej odnowy Europy i również Unii Europejskiej. Na jakich zasadach? Tu warto wspomnieć notę doktrynalną Stolicy Apostolskiej z 2003 roku o udziale świeckich w życiu politycznym. To, co złego stało się gdzieś tak od lat 70. z polityką zachodnioeuropejską, gdzie piękne partie właśnie chadeckie, również o zabarwieniu katolickim, które tworzyli właśnie Schumann, Adenauer czy de Gasperi, one zniknęły, one zostały przejęte od środka przez ten deep state, o którym rozmawiałem, czyli o przejmowanie partii, instytucji przez neomarksistów czy przez liberałów. One zostały przejęte i dzisiaj po nich, czy w nich jest tak zwana ideowa pustka. A zatem ta nota doktrynalna Stolicy Apostolskiej, napisana przez wówczas kardynała Ratzingera w 2003 roku i zaakceptowana przez Jana Pawła II, ona mówi wprost, że katolicy mają obowiązek brania czynnego udziału w życiu publicznym i politycznym. Katolicy mają obowiązek czynnej obrony wartości chrześcijańskich w życiu publicznym i politycznym. A gdy dochodzi do konfliktu moralnego, zwłaszcza w kwestiach ochrony życia, ta nota mówi wprost, katolicy mają obowiązek przeciwstawienia się każdemu prawu, które jest zamachem na ludzkie życie. My jako katolicy, jako chrześcijanie w Europie, a zwłaszcza ci katolicy zachodnioeuropejscy, daliśmy się zepchnąć do katakumb, z których dzisiaj musimy odważnie wyjść, po to właśnie, żeby bronić nasz świat wartości. Musimy się organizować, również tworzyć formacje polityczne, które będą mocno bronić wartości chrześcijańskich w przestrzeni publicznej i europejskiej, ale również i polskiej, które będą stały na straży wartości życia od poczęcia do naturalnej śmierci, które będą stały bezkompromisowo. O tym też mówi nota, że należy być bezkompromisowym, jeśli chodzi o obronę życia, małżeństwa, rodziny. Przykładów jest wiele, ale ja, ponieważ mówiliśmy też o kresach, o Litwie, chciałbym podać przykład właśnie tej naszej polskiej partii zorganizowanej przez europosła Waldemara Tomaszewskiego, który powtarza, ja to również bardzo mocno cenię, bo powtarza często słowa świętego Augustyna, jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na swoim miejscu. Ale oni mogą być dobrym przykładem, w jaki sposób można pogodzić i promować wartości chrześcijańskie w życiu publicznym z działalnością i służbą drugiemu człowiekowi. Wystarczy się tylko do nich przyznawać i głosić je również w programach politycznych. To miało miejsce w Europie Zachodniej do lat 70. Później partie polityczne, tak zwane chadecje, zaczęły się z tego wycofywać, wręcz wstydzić się korzeni chrześcijańskich. Dzisiaj taka odnowa idzie być może z Polski, idzie na pewno z Polski, idzie właśnie z Litwy, od AWPL, ZHR, od tej polskiej partii, która odważnie mówi o wartościach chrześcijańskich, odważnie broni życia, rodziny, realizuje program prospołeczny. Owszem, są za to atakowani, są za to również dyskryminowani. W ostatnich wyborach, gdzie sfałszowano wybory na Litwie, gdzie Polacy mają posłów oczywiście w Sejmasie, ale obecnie z okręgów jednomandatowych. Wcześniej mieli klub w Sejmasie litewskim, więc można być aktywnym katolikiem, można odważnie i publicznie przyznawać się do wartości chrześcijańskich, można je bronić, tylko trzeba tego chcieć. Potrzebni są dzisiaj odważni rycerze, rycerze w garniturach i w krawatach, którzy będą słowem i czynem, ora et labora, będą bronić właśnie chrześcijański świat wartości. I Polacy na Litwie są tego najlepszym przykładem dla nas i powinniśmy z nich również brać przykład w tej działalności publicznej.
Bardzo proszę, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Eugeniusz z Niemiec, Bergisch Gladbach. Pozwoliłem, serdecznie witam.
Witamy, panie Eugeniusz.
Pozwoliłem sobie przyłączyć się z tego powodu, że no, mieszkam w Niemczech, a dużo w tej relacji było, relacji polsko-niemieckiej audycji, że chyba aż buzia ich tam troszeczkę piekła i sobie pozwoliłem, bo mieszkam 33 lata, pół życia w Niemczech, pół życia tu wymieniam, a serce się nie da oszukiwać i mam dużo, dużo relacji z Niemcami, dużo przykładów. Szkoda, że takie jak dzisiaj relacje nie były częściej, czy telewizjach publicznych, czy gdzie indziej, tylko telewizja Trwam i Radio Maria, bo na pewno by więcej można było uzyskać przedstawicieli prawdziwych Polaków do Unii. Ja sobie pozwolę troszeczkę w cudzysłów może obronić moich dwóch, bo mam dwa obywatelstwa, nie zrzekłem się polskiego, jak burmistrz z Kielc, się dziwię, zawsze ceniłem Kielce, chociaż u nas zawsze takie powiedzenie, że wybrali człowieka, który zrzekł się obywatelstwa polskiego. Ale do tematu. Jest mi trochę wstyd za takich ludzi jak Steinmeier, Schröder, bo mówię, mam też obywatelstwo. Już będę, to słowo nie chce mi się przekażyć pani Barley za to, że chciała Aushunger zagłodzić wszystkim moim znajomym, a trochę kontaktów mam, bo w sporcie byłem, wykonuję taki zawód, że bardzo dużo z tymi geszeftelantami mam. Pracuję ciężko, jeszcze rok muszę, ale do nich trzeba dojść. Do nich trzeba dojść. Jak się komuś uda, to trwa to, ale dość. I ja mówię, no trochę bronię tych moich ziomków, bo jak w sporcie, gra się jak przeciwnik pozwala. A to, co tu było, to, co ja oglądałem, no to zatrważało, na co było tu pozwalane przez poprzednią ekipę. A ta tu nowa, mówię, zaznaczam, bo tak jak ojciec Rydzyk mówił, to najlepszy rząd, dla mnie również, najlepszy rząd po wojnie, ale był często nieprzygotowany. Temat na przykład są. Ja sobie szybko przygotowałem i z Niemcami rozmawiam. Mój znajomy Niemiec mi wszystko przygotował. W Polsce przyjeżdżam, pisowcy lokalni na dołach nic nie wiedzieli. Mój znajomy mecenas, który później z tymi nie zniczami, tylko wkładami do zniczu wchodzili pod sądy. W kawiarni się głośno pytam, no powiedz mi, bo byliśmy na ty, jak to tam wygląda? To ja mówię, ty chcesz ze mną rozmawiać, jak ty nie wiesz, kto wybiera Bundestag, Bundesrat, a takie landy jak Bawaria, Sachsen-Anhalt, to wybiera pan Ziobro minister bezpośrednio. Ty tego nie wiesz. Do dziś dnia nie rozmawiamy, oczywiście jako katolik znowu ja będę, bo nie wolno tak czasami, ale nie wytrzymuję na własne życzenie Polaków. Tu minister kultury Zdrojewski zaprasza do Berlina. Wiecie na jaki film? Vier Panzer und Hund. Jak można było Niemcom mówić? Nie? Wizyty w Kościerzynie, bo jestem z Kaszub, z Kościerzyny. Partnerstwo gdzieś tam koło Marburga. Są, ja mówię, byliście na pomordowanych tych, do tych Niemców? Nie, nie byliśmy. 3 maja, wiecie jaki to dzisiaj dzień jest? Druga, nie wiedzieli, że to druga konstytucja. Oni z nimi sobie na zakupy gdzieś pojechali. I jak można Niemców krytykować, jak Polacy sami się podkładają, sami się mizgują. Już szczyt szczytów, jak ja jeździłem, nazywali mnie nieraz prawie człowiek miał łzy, farbowany Niemiec i tym. Mój ojciec był w Wehrmachcie, ale za to moja mama 16 lat na przymusowych robotach. Mój ojciec był wspaniałym Polakiem. Życzyłbym, żeby 60% w Polsce było takich Polaków jak mój ojciec. I proszę ojca i gościa, za mało ci ludzie się podkładali. U nas Niemiec nie dochodził do sklepu, już się guten tak. Ja miałem gości, często, ja dużo robię. Oni się nauczyli 10-20, nikt nie mówił guten tag, guten appetit. Wiedzieli o tych, poprowadziłem, gdzie ich zamordowali. Roznosiłem już na tej stacji, mówiłem, zbrodnie pomorskie, ministrowi spraw wewnętrznych Nordrhein-Westfalii. Tak, ja wezmę. Mam zdjęcia porobione, jak młodzieżówka. Ja idę na wybory, były do Europarlamentu. Ja mówię, ja was wezmę ulotkę, ale wy weźmiecie, bo po niemiecku das Verbrechen von Pommering. My możemy dużo. To jest wyrachowany naród. To są pół moi ziomkowie, wyrachowany. Oni są profesjonalistami. Wiecie...
Tak, panie Eugeniuszu, ostatnie zdanie już poproszę.
Ostatnie, tak. Oni umieli nawet na osiedlach, była na przykład TVP Info, ale jak zmiana była telewizji, to z TVP Info weszło jakieś tam TVN czy jakieś inne. Oni są profesjonalistami, a my nie jesteśmy przygotowani. Kiedyś dzwoniła taka pani
to już Zdachał. Stawiamy kropkę, panie Dobrze. Eugeniuszu. Bardzo
więcej
dziękuję.
Ludzi ściągnąć do pracy z tego terenu, którzy mają serce i kochają Polskę.
Bóg zapłać. Dziękuję ślicznie. Bardzo proszę, panie doktorze.
No nie sposób się nie zgodzić z ostatnim zdaniem tutaj. Pan pięknie to ujął, że właśnie trzeba kochać Polskę i powiem więcej, trzeba mieć polskie serce do wszystkich spraw. Natomiast w polityce czy w relacjach polsko-niemieckich potrzebna jest przede wszystkim stanowczość. Stanowczość i wytrwałość w tych relacjach, ponieważ niestety Niemcy wykorzystują, to jest znana zasada zresztą niemieckiej polityki, wykorzystują każde potknięcie i każdą słabość swoich partnerów. A pamiętajmy, że wykorzystują dzisiaj również instytucje Unii Europejskiej, aby narzucać swoje rozwiązania państwom członkowskim. No, Polska jest dzisiaj pod pręgierzem, Węgry są pod pręgierzem. Nie stałoby się tak, gdyby nie Niemcy. Choć same one, o czym wcześniej mówiliśmy, łamią traktaty unijne w wielu dziedzinach. No choćby kwestie solidaryzmu europejskiego i ta słynna sprawa Nord Stream 2, o której rozmawialiśmy. Niemcy nie biorą w ogóle pod uwagę wielu rezolucji Parlamentu Europejskiego. Pierwsza rezolucja sprzeciwiająca się budowie jeszcze Nord Stream 1 była w 2008 roku. Ja wówczas osobiście głosowałem przeciwko tej rezolucji i zgłaszałem poprawki w tej sprawie. Później przeciwko Nord Stream 2 były rezolucje w 2017, 19, 20 i 21 roku niedawno. Również przeciwne budowie Nord Stream 2. Niestety Niemcy tam, gdzie widzą swój własny interes, realizują go metodą bardzo brutalną. W dyplomacji oczywiście stosuje się takie metody, ale my musimy mieć świadomość, że skoro nasz partner w ten sposób postępuje, to my musimy również odpowiadać adekwatnie. Jedna z podstawowych zasad dyplomacji to jest zasada wzajemności. I tę zasadę powinniśmy właśnie realizować w relacjach z Niemcami. Tu są cały wachlarz problemów polsko-niemieckich. Ostatnio cieszę się bardzo, że między innymi nasze Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga w kwestiach związanych z jugendamtami. Przecież to jest jeden wielki skandal, w jaki sposób instytucja powołana jeszcze w czasach III Rzeszy wpływa głównie na odbieranie dzieci w dużej mierze Polakom. Ja tymi sprawami się zajmowałem jako europoseł, ale wówczas w tej szóstej kadencji nie było wsparcia instytucji państwa polskiego. Dzisiaj instytucje państwa polskiego wspierają naszych rodaków, którzy walczą w tym nierównym starciu z tą instytucją Jugendamtu. A pamiętajmy też o innej rzeczy. Kwestie tak zwanych nieruchomości po niemieckich w Polsce, one też są ważne i Niemcy do tego przywiązują bardzo wielką wagę. O tym nie usłyszą państwo w innych mediach. I tutaj się z panem zgadzam w jednej bardzo ważnej rzeczy. Chcąc usłyszeć prawdę, dzisiaj ją można usłyszeć właśnie w telewizji, czasami w Radiu Maryja. Bo brakuje również w Polsce, a w Europie Zachodniej już zupełnie, brakuje wolnych mediów, a to wolne media stoją na straży przede wszystkim prawdy. Gdy brakuje wolnych mediów, gdy prawda nie może być wypowiadana w mediach, wówczas demokracja umiera. I tak stało się na zachodzie Europy, tak stało się po tych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. U nas jeszcze wolne media mamy, no choćby Radio Maryja i Telewizja Trwam, gdzie możemy mówić o problemach trudnych, niepopularnych, ale przede wszystkim ważnych z polskiego punktu widzenia. I kończąc ten temat niemiecki, bo myśmy w Telewizji Trwam dużo mówili na temat węgla, między innymi Zielonego Ładu. To pokazuje też, że nie jest łatwo rozmawiać z Niemcami jako partnerem w kwestiach dyplomatycznych. Otóż Niemcy wymuszają na nas poprzez instytucje unijne i poprzez ten narzucony unijny Zielony Ład
wymuszają na nas zamykanie kopalń. A sami na przykład zastrzegli sobie możliwość sprowadzania węgla ze źródeł zewnętrznych aż do 2038 roku. A zatem swoje interesy, swoją gospodarkę, swoje przedsiębiorstwa Niemcy chronią kosztem innych państw członkowskich, w ten sposób między innymi ograniczając naszą konkurencyjność, w tym przypadku na rynku energetycznym, bo pamiętajmy, że my energię czerpiemy z węgla. Dlatego my nie powinniśmy pod dyktando niemieckie likwidować polskich kopalń, wręcz przeciwnie, zastosować najnowsze metody, które są realizowane w Stanach Zjednoczonych, w Chinach z powodzeniem, mam na myśli oczywiście metodę gazowania węgla, nowoczesną, i wykorzystać maksymalnie jak możemy to nasze polskie złoto, niekoniecznie patrząc na niemiecki interes zamykania kopalń w tej części Europy. Bo oczywiście Niemcy będą starały się wymusić na nas niekorzystne rozwiązania w tym zakresie, ale pamiętajmy, że jeśli zlikwidowalibyśmy polskie kopalnie, a ten proces się niestety rozpoczyna, to wówczas ceny energii w przyszłości będą rosnąć w sposób drastyczny. Odczujemy to wszyscy na swojej skórze. A zatem nie wszystko, co przychodzi, czy nie wszystkie polecenia, bo tak trzeba to powiedzieć, które przychodzą z Brukseli, czy za pośrednictwem Berlina, powinny być przez nas realizowane. Wręcz przeciwnie, Niemcy rozumieją jedną podstawową zasadę w kwestiach międzynarodowych. Siłę. I my musimy tę naszą polską siłę, obudowani o państwa Grupy Wyszehradzkiej, pokazać w tej części Europy. I raz jeszcze to powtórzę jako przeciwwagę dla hegemonii w Europie Centralnej. Jako przeciwwagę oczywiście dla hegemonii Niemiec w tej części Europy.
Mm-hmm. Proszę bardzo, Radio Maria, halo?
Niech ktoś pochwali Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy, skąd telefon?
Paweł z okolic Torunia. Serdecznie pozdrawiam gościa, ojca prowadzącego, z wszystkich słuchaczy. Chciałem się podzielić swoimi refleksjami. Uważam, że Polska musi cały czas dążyć do zacieśnienia sojuszu Trójmorza i zabiegać nie tylko, żeby się rozwijała tylko współpraca, ale zabiegać konkretnie o wsparcie dla polityki energetycznej i reformy sądownictwa. I musimy wszyscy powinniśmy razem wspierać w grupie Trójmorza. To byłoby już duży wpływ byłby na Brukselę, nacisk. Jeszcze kolejna sprawa to w ramach V4 ja uważam, że należy wykorzystać wpływy swoje, by wywierać presję na wiarę jurową, która cały czas kończy taką Polskę w Brukseli. To ja się dziwię, że tak jest, moim zdaniem tak traktuje to jako zdradę, że osoba z Grupy Wyszehradzkiej, która też wywodzi się i tak jest takim wrogiem Polski. I w ogóle moim zdaniem się pojawił znaleźć, bo nawet ona stoi chyba ukropowania tego samego pochodzi, które tam sprawuje władzę nawet w Czechach. Kolejna sprawa to należy wykorzystać wpływy Polonii amerykańskiej, żeby wywierała wpływy na Bidena w sprawie blokady drugiej nitki Nord Stream 2, czy jakieś inne później polityczne będą jakieś rozgrywki. To trzeba cały czas Polonia, teraz Polonia by jest chyba tak bardziej rozbita, jest aby mniej aktywna i trzeba by tak wykorzystać presję Polonii, jak kiedyś Polonia wywierała wpływy duże w sprawie naciski, w sprawie wstąpienia Polski do NATO, to teraz też należałoby tak pobudzić tą Polonię. Kolejna sprawa to dać Brukseli do zrozumienia, że nie musimy być Unii Europejskiej za wszelką cenę i trzeba przede wszystkim przekonywać rodaków do tego, że należy obrać niezależny kurs, że się temu członkostwo się coraz mniej opłaci w Polsce i będzie coraz mniejsze opłacić. Jeżeli Polska będzie się rozwijać gospodarczo, to będą coraz mniejsze te składki strukturalne, czy na wspólności tym bardziej. Albo jeżeli Bruksela widzi, że takich traktuje jako klienta, że za wszelką cenę tam jesteśmy, to Bruksela będzie twardy kurs prowadzić po Polsce. Jakby zobaczymy, że Polska jest nieugięta i że może pobyć z strony Wielkiej Brytanii kiedyś, to by mogło Bruksela w ogóle zmienić politykę. Kolejna sprawa to kwestia roszczeń. Roszczeń, kwestia roszczeń to reparacji. Należy razem iść z resztą Europy Środkowo-Wschodniej, nawet tam Białoruś, Ukraina, Republiki Bałtyckie i nawet i południowej nawet, czy nawet Brus, Grecja, żeby wywierać większy wpływ na Niemcy, bo jeżeli wszyscy będą się upominać, to Niemcom będzie trudno odpierać te roszczenia Polski, bo że tak Polska jest izolowana sama, to też oni mówią, że to jest sprawa rozstrzygnięta, ale jak to będzie, wszystkie te państwa poszkodowane będą się w sprawie roszczeń, domagać roszczeń, reparacji, to może już być inaczej taka polityka. Niemcy mogą już nie być takie nieugięte, moim zdaniem.
Dziękujemy ślicznie.
Bardzo dziękuję Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, panie doktorze.
Odnośnie roszczeń, czyli tej ostatniej kwestii, jak najbardziej sprawa nie jest zamknięta i my powinniśmy dzisiaj wystawić rachunek Niemcom, rachunek krzywd przede wszystkim wyrządzonych w Polsce, bo skoro, jak wcześniej mówiliśmy, Steinmeier twierdzi, że budowa Nord Stream 2 jest rekompensatą wobec Rosji za straty w II wojnie światowej, to przecież jakie straty poniosła Polska proporcjonalnie czy procentowo? Bardzo wielkie w tej wojnie. I to my byliśmy ofiarą, przypomnijmy, dwóch totalitaryzmów. 1 września hitlerowskiego, niemieckiego totalitaryzmu, a 17 września stalinowskiego, sowieckiego totalitaryzmu. A zatem reparacje wojenne nie są sprawą zamkniętą. My to musimy rzeczywiście podnosić. Tylko w taki sposób być może powstrzymamy także te niemieckie zapędy działania przeciwko Polsce w instytucjach unijnych. Pamiętajmy też o innej rzeczy w kwestii reparacji, że Niemcy w 2018 roku zapłaciły ostatnią ratę reparacji wojennych Wielkiej Brytanii z okresu I wojny światowej. A zatem to nie jest tak, że reparacji wojennych się nie spłaca lub nie płaci. Pamiętajmy, że reparacje były płacone wobec Belgii, Holandii i tak dalej, wobec innych państw. To niestety po 1989 roku pierwsze polskie rządy trochę zaprzepaściły kwestie związane z wówczas wystawieniem rachunku Niemcom za krzywdy i zniszczenia II wojny światowej, ale myślę, że to do tego można powrócić i mamy do tego również skuteczne narzędzia w prawie międzynarodowym, aby na Niemcach takie kwestie wymuszać. Natomiast tematów tutaj pan poruszył bardzo, bardzo wiele. Z niektórymi trudno się nie zgodzić. Natomiast ja bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie relacji polsko-niemieckich, bo one zawsze były i będą zdeterminowane polityką historyczną naszych państw i przeszłością. My musimy pamiętać w relacjach polsko-niemieckich, aby, jeśli to trzeba, zawstydzać Niemcy, jeśli chodzi o ich politykę, którą prowadzą, historyczną politykę wobec naszego kraju. Przypominać im język nie do zaakceptowania, który pojawiał się w ich mediach, również wśród polityków, o rzekomej odpowiedzialności Polski za część losów II wojny światowej, bo to jest kłamstwo. I tu musi być zdecydowana odpowiedź wszystkich nas, nie tylko państwa polskiego, bo z tym mamy na szczęście już do czynienia, państwo polskie reaguje na te kwestie, ale tutaj zgodzę się z panem, powinna reagować cała społeczność polska i Polonia na całym świecie. Na całym świecie. Aby tak się stało, aby ta siła była skuteczna Polonii na świecie i Polaków za granicą, bo to jest to rozróżnienie, to przede wszystkim my musimy doprowadzić do tego, aby nasze organizacje polonijne nie były rozbijane. Tu jest potrzebna jedność, aby były one wspierane i przez państwo polskie, przez instytucje państwa polskiego, ale przede wszystkim również przez osoby, które mieszkają poza granicami Polski, aby nie dały się dzielić, aby nie dały sobą manipulować. Bo rzeczywiście mamy 20 milionów Polaków poza granicami Rzeczypospolitej, poza macierzą. To jest potężne lobby polskiego wpływu na świecie. I jeśli będzie ta jedność różnych polskich organizacji na wszystkich kontynentach, pan wspomniał o Stanach Zjednoczonych, tak, to wówczas rzeczywiście będziemy mogli wpływać na decyzje czy prezydentów, czy rządów konkretnych państw. Natomiast teraz jeszcze powiem, potrzebna jest jedność. I to jest apel do wszystkich państwa rozsianych po całym świecie. Nie dajcie sobą manipulować, nie dajcie się rozbijać. Twórzcie sprawne, zjednoczone, polonijne, polskie organizacje, bo tylko w taki sposób można walczyć skutecznie o swoje prawa, tak jak Polacy na Litwie, będąc dobrze zorganizowanymi. I tylko w taki sposób można rzeczywiście pomóc Polsce i Polakom tutaj także w macierzy, choćby odwołując się do wpływów czy na przykład na nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby zmienił swoje stanowisko i politykę wobec Nord Stream 2.
Odbierzmy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo.
Halo, nic nie słyszę. Będę wobec tego mówił.
Kogo witamy i skąd telefon?
Europa jest komunistyczna, jutrzejsza będzie muzułmańska. Ja nie widzę żadnej siły, która byłaby w stanie to zmienić. Dzisiejsza Europa to Europa zachodnia, mam na myśli oczywiście Europę zachodnią, to Europa kościołów spalonych. Być może powinniśmy wierzyć w jakąś Bożą opatrzność, ale biorąc rzecz po ludzku, powinniśmy po prostu wyjść z Unii i być w sojuszu z islamem, bo warto jest być w sojuszu z tym, kto wygrywa i kto w jakiejś części świata rządzi. A odnośnie stosunków polsko-niemieckich nie demonizowałbym Niemców aż tak bardzo. Oczywiście odszkodowania za drugą wojnę światową nam się należą, ale według mojej wiedzy nasza współczesna państwowość nie ma ciągłości prawnej z państwowością przedwojenną i gdybyśmy chcieli na poważnie się o to odszkodowanie ubiegać, musielibyśmy ją sobie przywrócić i musiałoby być to zrobione w oparciu o jakieś procedury prawne i ustawy sejmowe i przywrócenie przedwojennej konstytucji. I odnośnie Kresów Wschodnich to chciałbym zaznaczyć, że terytorium Litwy i Białorusi moim zdaniem dla nas Polaków ma wartość tylko pod jednym warunkiem, że jest chronione przez dobrze uzbrojoną polską armię, która zapewnia nam bezpieczeństwo, bo na tym kierunku oczywiście bezpieczeństwo jest najważniejsze. I gdyby Niemcy odpowiedzieli na nasze roszczenia, że przecież dostaliście ziemię zachodnie i to jest uregulowane w traktatach i to niby ma być odszkodowanie za krzywdy, które one nam wyrządzili, to my musielibyśmy powiedzieć, no to w takim razie co z odszkodowaniem za utracone Kresy Wschodnie? W takim razie uznajcie naszą suwerenność nad tym terytorium, które zostało nam odebrane nielegalnie, bo to było wszystko wbrew naszemu prawu i wbrew naszemu to, co Stalin zrobił i popierajcie, że tak powiem, odzyskanie przynajmniej części tego terytorium na naszą rzecz.
Panie Mieczysławie, to już stawiamy kropkę, bo za dużo tych wątków. Panie doktorze, zrobiło nam się bojowo, bardzo proszę.
Zrobiło się bojowo, natomiast pamiętajmy o jednym. W dzisiejszych czasach nikt nie myśli o zmianie granic, bo one przyniosłyby tylko i wyłącznie katastrofę wszystkim państwom, które do tego by dążyły. Nie chodzi o żadną zmianę granic, chodzi o to, aby w kwestii polityki wschodniej, ale przede wszystkim w kwestii polskich Kresów, które tam są i rodaków tam żyjących, aby ich wspierać, aby polskość ciągle trwała, aby polskość się rozwijała, aby kwitło polskie szkolnictwo tak na Litwie, tak na Białorusi, jak i Ukrainie. Aby tak się stało, potrzebne jest egzekwowanie podpisanych traktatów, nic więcej. Natomiast w kwestii, o których pan wcześniej wspominam w relacjach również z Niemcami, ale i Europy. Chciałbym się na tej jednej rzeczy skupić i tu się, proszę nie gniewać, ale nie obrazić, nie zgodzę z panem. Uważam, że to prawda, co pan powiedział, że Europa dzisiaj zachodnia to są płonące kościoły, katedry. No choćby przykład francuski pokazuje z 2019 roku, bo mamy dane statystyczne francuskie, około 700 przypadków ataków na kościoły i duchownych w tym kraju. W ubiegłym roku spłonęło około, zdaje się, 9 świątyń we Francji. Tak, katedry w ogniu, tak można powiedzieć o Europie Zachodniej dzisiaj. I ta nowa islamizacja, która postępuje i wchodzi do zachodniej Europy, ale nie wszystko jest stracone. Tu się z tym nie zgodzę. My ciągle i Europa jesteśmy kontynentem chrześcijańskim. My musimy tylko wyzwolić na nowo w Europejczykach, ale zaczynając od siebie, wiarę w to, że możemy przywrócić wartości chrześcijańskie na naszym kontynencie, ba, że możemy je obronić, a wierzę mocno, że możemy. To zależy od nas wszystkich, od nas polityków i od państwa, którzy decydują o tym, kto ma kształt na Europę i na każde państwo członkowskie, bo jeśli państwo macie prawa wyborcze w krajach, w których zamieszkujecie, w zachodniej Europie, to wy również możecie tę rzeczywistość kształtować. Trzeba tylko odważnie, raz jeszcze to powtórzę, wyjść z katakumb. Chrześcijanie muszą zacząć odpowiedzialnie brać udział w życiu publicznym i politycznym. Nie wstydzić się swojej wiary i nie wstydzić się swoich wartości. Odważnie ich bronić i odważnie wyznawać, nawet jeśli na początku spotka się to choćby i z prześladowaniami. Natomiast jeśli będziemy zorganizowani i damy przykład tu w Polsce i w innych krajach My, mam na myśli katolicy, chrześcijanie, że nie jesteśmy tylko i wyłącznie istotami do bicia, nie jesteśmy tylko i wyłącznie istotami, którymi można dzisiaj pomiatać i przestawiać podczas tej rewolucji światopoglądowej, która się przetacza przez nasze kraje. To wówczas jesteśmy w stanie uratować i Europę, a Polskę to już zupełnie jesteśmy w stanie uratować przed tym zalewem barbarzyństwa, którego doświadczamy ostatnimi miesiącami. To się da zrobić. Potrzebna jest tylko i wyłącznie nasza wola i aktywność. Raz jeszcze to powtórzę. To wezwanie kardynała Roberta Saracha, ora et labora. Modlitwa jest bardzo ważna, bez niej nic by się nie stało. Ale potrzebna jest też praca, bo po owocach przecież poznaje się każde dzieło i każdego z nas. A zatem pracujmy także na duchową odnowę Europy. Bo Europa nie zginie, dopóki w niej będą mieszkać chrześcijanie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, kogo witamy?
Mówi Wiesława z Bydgoszczy. Ja nie będę dużo czasu zabierać, chciałam zwrócić tylko uwagę na jedną sprawę, no zresztą znaną, że nasz rząd i my jako państwo mamy bardzo utrudnioną sytuację ze względu na fakt, który nie występuje w innych państwach, to znaczy na tą totalną targowicę, no ujmijmy to w ten sposób, gdzie właśnie od wewnątrz mamy całe grupy, które no działają przeciw Polsce. I to jest bardzo wielki problem, to naszą siłę ogromnie osłabia i w tej chwili jest jeszcze sprawa młodzieży, którą nam, że tak powiem, deprawują. I musimy teraz walczyć o to, żeby wychować odpowiednią młodzież i odzyskać tę, która jest już tak bardzo zmanipulowana. Więc to jest ogromny problem, który się w naszej historii powtarza, właśnie to stronnictwo antypolskie. Bo to jest tak, jak w XIX wieku jeszcze po powstaniu listopadowym, jak książę Adam Czartoryski, zdaje się, on to powiedział, że w Polsce istnieją tylko dwa stronnictwa, polskie i antypolskie. No i w tej chwili to wygląda podobnie. Cokolwiek by tam ta opozycja nie mówiła, to niestety to jest stronnictwo antypolskie. A Zjednoczona Prawica, no to jest stronnictwo polskie z wszelkimi tam, powiedzmy, jakimiś potknięciami i błędami, ale jednak to jest stronnictwo polskie i działa obecny rząd dla dobra Polski. Także myślę, że to jest wielki problem i to ta nasza sytuacja wewnętrzna i w tej chwili właśnie to, co się działo na ulicach i to, że młodzież została w taki sposób jakiś no wciągnięta w te rewolty.
Pani Wiesława.
To chciałam powiedzieć, no z wieloma tam, oczywiście z większością wszystkich stwierdzeń się zgadzam, które padły w czasie tej audycji ze strony pana doktora i ze strony słuchaczy. Tak samo jak chodzi o te reparacje niemieckie, myślę, że powinniśmy uparcie to podnosić. I rzeczywiście ta nasza polityka powinna być w niektórych kwestiach taka bardziej stanowcza, tak jak pan doktor mówił. Tylko że właśnie osłabia nas ta targowica, no tak to nazwijmy.
Dziękuję. Pani Wiesławo, już przekazuję głos panu doktorowi. Ulica i zagranica, znamy te słowa i znamy ten program w praktyce, panie doktorze.
Tak, znamy ten program. Ja cieszę się, że pani Wiesława poruszyła te tematy i młodzieży, ale przede wszystkim tej właśnie ulicy i targowicy. Bo ja powiedziałbym też słowami Churchilla, który mówił o nas, charakteryzując nas, że zawsze istniały dwie Polski. Jedna stała dumnie pod sztandarem, a druga położyła się na kolanach. I to niestety jest przypadłość, która ciągnie się za nami przez setki ostatnich lat, a przynajmniej od początku wieku XVIII. Rzeczywiście to, co widzimy, zwłaszcza w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, w wykonaniu totalnej opozycji, to nawet nie tylko donoszenie na nasz kraj, do instytucji unijnych, to kłamanie wręcz, jeśli chodzi o polskie sprawy. Pamiętam przecież wystąpienie Roberta Biedronia, który twierdził, że rzekomo są miejsca w Polsce, do których on nie ma wstępu. Czyli nawet za pośrednictwem ordynarnego kłamstwa zachęca się instytucje Unii Europejskiej, aby występowały przeciwko Polsce, wystosowując czy uchwalając rezolucje, czy próbując uruchomić artykuły traktatów unijnych, artykuł 7, przeciwko naszemu krajowi. Owszem, to jest bardzo bolesne, ale tak w historii bywało. Ważne jest tylko, aby to stronnictwo polskie, o którym pani mówiła, było większe i silniejsze od tego stronnictwa antypolskiego, o których mówił książę Czartoryski. I dlatego tak ważne jest wychowanie młodzieży i dzieci, o którym pani wspomniała. Dlatego tak się cieszę, że pani Wiesława o tym to bardzo mocno zaakcentowała, bo takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. To wiemy, to stara maksyma, ale zbyt mało przywiązujemy do tego często wagi. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie dali sobie nigdy w Polsce odebrać, my rodzice, prawa do wychowywania naszych dzieci zgodnie z naszym światopoglądem i sumieniem, czyli zgodnie z naszym światopoglądem chrześcijańskim, bo przecież my Polacy w większości jesteśmy katolikami i chrześcijanami. Nie dajmy sobie wmówić, że kwestie wiary są sprawami prywatnymi i należy je zamknąć w czterech ścianach domu i w czterech ścianach kościoła, bo tak mówili marksiści, komuniści, tak mówili bolszewicy. My jesteśmy chrześcijanami, katolikami wszędzie, gdzie postawimy swoją stopę i musimy dawać przykład. Dlatego tak ważne jest, aby religia była ciągle w szkołach. To również od nas będzie zależało, czy obronimy w przyszłości właśnie religię w szkołach, bo ona uczy właściwego świata, właściwego spojrzenia na świat. Ona uczy przede wszystkim odróżniania dobra od zła, ale przekazuje też po rodzicach. Religia w szkole przekazuje odpowiedni świat wartości, nasz świat wartości. Mówmy to wprost. My mamy prawo do tego, aby wychowywać nasze dzieci z naszym światopoglądem chrześcijańskim, zgodnie z naszym światopoglądem chrześcijańskim i zgodnie z podstawową zasadą demokracji, bo demokracja są to rządy większości, z definicji. A zatem my jako chrześcijanie w Polsce o te swoje prawa musimy się upominać i nie możemy dać się zapędzić w przysłowiowy kozi róg przez liberalne i lewicowe media, które właśnie oczekują od nas tego, abyśmy milczeli i nic nie robili w tych kwestiach. No przecież, jak mówi powiedzenie, wystarczy, że dobrzy ludzie nic nie będą robić, a zło wówczas będzie zwyciężać. Stąd przed nami wielkie wyzwanie. Dzisiaj tutaj, korzystając z tej gościnności Ojca i Radia Maryja, cały czas apeluję i chcę raz jeszcze zaapelować. Bądźmy aktywni. My, katolicy, my chrześcijanie, w sprawach publicznych, społecznych i politycznych, bo od naszej aktywności będzie zależało wychowanie młodego pokolenia. To jest bardzo trudne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza mediów społecznościowych, zglobalizowanych mediów społecznościowych, które potrafią przecież robić rzeczy, o których nam się do niedawna nie śniło, choćby słynne wyłączenie prezydenta Stanów Zjednoczonych na Twitterze, czy działania korporacji międzynarodowych. Żyjemy w świecie zglobalizowanym. Neomarksiści i globaliści chcą ukraść nasze dzieci. Tak jak robili to maoiści w Chińskiej Republice Ludowej. Oni twierdzą, że to oni mają patent na wychowanie młodego pokolenia. Nie pozwólmy im na to. Jest to możliwe, ponieważ my, pierwsi rodzice, dziadkowie, mamy najważniejszy kontakt z naszymi dziećmi. Nie globaliści, nie marksiści, nie ulica, nie zagranica. My. Potrzeba tylko odwagi. Niczego więcej, szanowni państwo. Potrzebna jest tylko nasza odwaga do odważnego bronienia naszego świata wartości, katolickiego, chrześcijańskiego świata wartości. Tak mówiono w latach 60., 50., 40. W polityce zachodnioeuropejskiej. Nie popełnijmy tych samych błędów, które zostały popełnione w tamtych krajach, gdy katolicy zaczęli wycofywać się z życia publicznego i politycznego. Bądźmy aktywni, a jestem przekonany, że młode pokolenia zostaną wychowane we właściwy sposób, w polskiej tradycji, w polskiej kulturze i co najważniejsze, głęboko zakorzenieni w wartościach chrześcijańskich.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Bogu witamy.
Dzwoni Bogdan z Chrubieszowskiego. Jak to pan profesor powiedział, z tych kresów wschodnich, jesteśmy kresami wschodnimi Polski, jesteśmy i Unii, i NATO. Mieszkam kilka kilometrów od granicy. Jak też kiedyś dyskutowaliśmy na ten temat właśnie Unii, jakoś dopiero za trzecim razem udało mi się włączyć, bo w tej chwili tutaj zakłócają nas i te drony, i te radary, choroba ciężka, mamy problemy z łącznością. Dopiero podłączyłem się pod wzmacniacz antenowy, kiedyś kupiłem ze sprzedaży wojskowej i wreszcie połączyłem się. No ale wróćmy do tematu. Kiedyś był ten temat właśnie wejście Polski do Unii. Ja już ten temat poruszałem. Syn mój wyjechał do Anglii gdzieś w 2000 bodaj roku, czy 99. Na rok miał tylko tam zarobić kasę, wrócić. Siedzi już ponad 20 lat. No i przed wejściem do Unii, przed tym referendum, on ostrzegł. Mój tato, jest taka sprawa, że nam nie potrzebna ta Unia. My nie potrafimy żyć. Mówiła to temu inna polityka, inna biurokracja, inna władza, inna sprawy. No, militarne, policja po prostu, inaczej sądy wyglądają, bo my po tych Żydach Unii nie potrafimy się znaleźć. No po tym mam ten audycję, bo płyta mi przyszła, to jednak udało się nam to jakoś, no ale jednak jak tu przedmówca mówił, mamy teraz to, co mamy. Wchodząc do Unii, całkiem inna Unia była. Ja pamiętam, jestem starszym człowiekiem, po 70, bo jak to mówię, zawsze to powtarzam, urodzony za Stalina. Także te transformacje Polski przeżyłem, no Bilutowskiej nie pamiętam, ale już, jak to się mówi, Gomułkowską. No i różne czasy przeżyłem, różne dobre i złe. No ale ta Unia jednak, no co my tu na ścianie wschodniej widzimy? Pierwsze, ktoś mówi, te objawy Unii. No to te stare graty samochody, co tutaj masowo zaczynali ludzie ściągać, sprowadzać. I to było pierwsze takie, jak to się powiem, unijne. No drugie, może te dopłaty trochę dla rolnictwa. Ale poza tym, to ta ściana wschodnia, to no teraz może troszkę tamten premier Sasin nam tutaj, że te pomoc, bo tutaj rodzinę Masłowiszowa, to troszkę widać już tą Unię. No ale tak wróćmy do takiego konkretnego tematu, może to nie pytanie, odpowiedź, bo to kiedyś mi nawet mój profesor, który tam przy ze mną razem troszeczkę prowadzimy te sprawy broni, to mówi, że tak mój pan Bogdan mówi, te rozmowy niedokończone, to zeszły na te liturgię, czy tu jest pytanie, odpowiedź, mówi. To raczej dyskusja, raczej rozmowy, to tematy są obszerne, choćby ten dzisiejszy temat, książkę można napisać. No ale wróćmy, znowu odchodzę od tematu. Ta Unia, no rzeczywiście, mam kuzynów tam w Lubsku, przy niemieckich granicach, który ten temat mocno niemiecki poruszany. No to ten kuzyn, dzieci pożenione, ma w Niemczech, akurat swat Niemiec był u niego. I tak dyskutowaliśmy właśnie, czy Polska potrafi być, czym jesteśmy, jak to sobie. I on mówił, wy Polacy, mówili, on otwarcie powiedział, bardzo szybko potraficie robić z wrogów przyjaciół, z przyjaciół wrogów, mówi, bardzo potraficie, bardzo szybko, mówi, no po prostu dochodzić do tych różnych spraw, skłócać się, wiadomo, z Czechami, z tym, mówi, a później musicie dopiero wojny was jednoczą, mówi, czy jakieś powstanie dopiero się jednoczycie, a tak trudno, wywalczycie wolność, wywalczycie. Mówi, to równość, to braterstwo, ale rządzić sami, co by nie potrafić, jakieś Sasie czy Jagiellonie musieli. No i tak był to facet, był mądry, bo to on tam firmę ma transportową, wykształcenie duże. W Hamburgu był doktorem kiedyś. I tak ta sprawa taka, no a procesów wschodnich. Ja to do czynienia z tymi Ukraińcami mam, proszę powiedzieć, od dziecka Polaków. No to tak powstała parafia, odbudowaliśmy kościół garnizonowych Rubieszowskich, gdzie moi dziadkowie modlili się wcześniej, bo byli obaj oficerami w pułku Rubieszowskim. Pomoc my robimy dużą. Ksiądz Kuzon pułkownik, te karitasy, te inne sprawy, paczki wysyłamy dla Polaków na wschodzie. No nie wiem, jak tam Białoruś, chociaż w Ełku mam rodzinę, też w Białymstoku i tam i na Litwę i na tę oblast kaliningradzką też tam Polacy już mieszkają.
Tak, pani Bogdanie.
No ja, wie pan, ojcze, to jest temat rzeka. No chciałbym tak jeszcze...
Ty już, nie, już dużo, dużo, dużo wątków. Pozdrawiam bardzo serdecznie, panie doktorze, głos z Hrubieszowa.
Tak, no bardzo się cieszę, że pan ma bardzo wielki sentyment i serce do Kresów, bo tego byśmy chcieli, żeby jak najwięcej było u nas, czyli w Koronie, jak mówią kresowiacy, w Koronie, żeby jak najwięcej nas tutaj w macierzy miało otwarte serce i w sercu tych Polaków, którzy tam pozostają. Cenna jest ta pomoc, każda pomoc, która jest kierowana na Kresy do Polaków. A odnośnie tych relacji, krótko, o których pan wspomniał, z Ukrainą. Relacje z Ukrainą będą dobre wtedy, gdy Ukraina stanie w prawdzie, bo tylko stanięcie w prawdzie odnośnie naszych relacji historycznych zwłaszcza może przynieść jakiekolwiek pojednanie między nami i nowe otwarcie w polityce tej wschodniej. Jeśli nie dojdzie do otwartego przyznania się i stanięcia właśnie wprawdzie do tej przede wszystkim kwestii wołyńskiej, do ludobójstwa wołyńskiego, jeśli nie dojdzie do rzeczywistego przeproszenia i naprawienia pewnych krzywd, to trudno będzie nam mówić o dobrych relacjach. Jeśli będą politycy wychwalający Banderę czy Szuchewycza mieli duży wpływ na politykę ukraińską, to trudno będzie nam mówić o jakichś dobrych relacjach. Jeśli nasi rodacy zamieszkujący Małopolskę Wschodnią będą nadal dyskryminowani na tych terenach, to również ciężko będzie nam mówić o nawiązywaniu dobrych relacji. Pamiętajmy, że jeśli rzeczywiście te relacje z tym państwem mają być dobre, obopólne relacje, to przede wszystkim musi obowiązywać jednak ta zasada wzajemności. A priorytetem z naszej strony musi być ochrona naszych rodaków. To rzecz podstawowa i najważniejsza w tym wszystkim, to nie możemy dopuścić do depolonizacji polskich Kresów, bo niestety takie są zakusy w ostatnich dziesięcioleciach po naszej stronie również. My powinniśmy, chodzi mi przede wszystkim o ściąganie Polaków z Kresów do tak zwanej macierzy. My powinniśmy zadbać o to, aby nasi rodacy tam byli, mieszkali, aby wspierać ich szkolnictwo, kulturę, oświatę, a jeśli trzeba wspierać również materialnie naszych rodaków, bo tylko w taki sposób będziemy mogli zapewnić ciągłość polskości na tamtych terenach. Tak to widzę i oby więcej osób miało takie serce, jak pan tutaj wspominał do spraw kresowych, to będzie to dobrze wyglądało.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Przemek z Warszawy.
Witam panie Przemysławie, bardzo proszę.
Pan profesor jakieś 5 minut temu mówił właśnie, że tutaj większość jest nas, katolików w Polsce. Tak, trzeba się z tym zgodzić, natomiast musimy sobie zdawać jeszcze z jednej rzeczy sprawę, że część chrześcijan, katolików w Polsce jest deklaratywnych. To znaczy obchodzą święta, idą na jajeczko, stroją choinkę, idą do żłóbka. Natomiast jeżeli się zdarza niechciana ciąża w rodzinie, no to już różnie bywa. Jeżeli młodzi zamieszkają przed ślubem razem, no takie czasy. Jeżeli antykoncepcja, czemu nie? No i teraz trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest prawdziwy katolik, chrześcijanin, który idzie za głosem, można powiedzieć, Pana Boga, tak już nie mówiąc przykazań, bo zawsze pierwsze jest relacja bezpośrednia z Panem Bogiem i z niej wypływają różne moralne nakazy i wewnętrzne przeświadczenie, co jest dobre, a co jest złe. Dlaczego się deklarują jako chrześcijanie, jako katolicy? No dlatego, że gdyby ktoś ich zapytał, a kim oni są, no to by nie mieli odpowiedzi. No są po prostu katolikami, chrześcijaninami, bo w większości wszyscy tacy są w Polsce. Natomiast gdyby się tak nie deklarowali, no to mieliby kłopot jakby z odpowiedzeniem sobie, umiejscowieniem siebie na takiej mapie społecznej. Więc musimy sobie z tego sprawę zdawać, że no niestety deklaratywność no nie równa się temu, że ktoś jest chrześcijaninem i katolikiem. I stąd po prostu nowi prorocy, mamy takiego nowego proroka, szefa tej nowej organizacji, nowej partii 2050 bodajże to się nazywa. No i widać, że głoszone przez niego hasła są właśnie bardzo chwytliwe dla tych, którzy są deklaratywnymi katolikami. Zobaczymy, jak to będzie w przyszłych wyborach wyglądało. Szczęść Boże.
Dziękuję. Bóg zapłać. Przypomnijmy, że tych tak zwanych pojawiających się jak grzyby po deszczu liderów mieliśmy co niemiara, tych przybudówek także Platformy Obywatelskiej. Przypomnijmy, panie doktorze, chociażby pana Petru, a także pana Palikota. No teraz mamy kolejny przykład rzeczywiście tak, z tego samego wspólnego mianownika, ale bardzo proszę.
To ten sam scenariusz, ma ojciec rację. Ruch Hołowni 2050 to jest kolejna tratwa dla polityków Platformy Obywatelskiej, kolejna tratwa ratunkowa dla polityków bardziej liberalno-lewicowych. Zresztą to widać, jakimi osobami, politykami otacza się obecnie Szymon Hołownia. Ja nazywam to, co mówi zresztą wprost, że jest to działanie wilka w owczej skórze i to, co mówi w kwestiach wiary, są to czyste herezje i niedorzeczności, a czasem nawet zwykłe bzdury. Trzeba tylko to nazywać po imieniu. I wówczas nie zwiedzie zbyt wielu osób. Natomiast zapewne tak się to skończy jak z ruchem Palikota, zapewne po jakimś czasie skończy się tak samo jak z partią Petru, bo wszystkie partie polityczne, które nie budują na idei, które nie budują na mocnym światopoglądzie, wcześniej czy później rozpadają się jak domek z kart. A jeśli w tym ugrupowaniu mamy osoby skrajnie lewicowe, liberalne, więc ja nie widziałbym tutaj wielkiego zagrożenia dla nas chrześcijan w Polsce pod jednym warunkiem, że będziemy o tym mówić głośno i będziemy przede wszystkim wykazywać te niedorzeczności w przekazie programu politycznego partii 2050. Natomiast to wszystko, o czym pan wcześniej mówił, no rzeczywiście, bardzo wielu Polaków jest deklaratywnych, ale pamiętajmy o jednym, że dzisiaj, gdy w modzie jest atakowanie Kościoła, gdy w modzie jest atakowanie ludzi wierzących i wartości chrześcijańskich w naszym kraju, to nawet ta deklaratywność, ona może być rozbudzona, czy z niej może wypłynąć coś więcej pod jednym warunkiem, że my, którzy jesteśmy bardziej zaangażowani w życie Kościoła, w życie publiczne, będziemy dawać odpowiednie świadectwo im. Jeśli będą widzieli w nas ostoję czy wsparcie w tym, że warto być chrześcijaninem, że warto być katolikiem i że nie należy się tego wstydzić, a wręcz przeciwnie, no to wówczas moim zdaniem odniesiemy sukces i powstrzymamy tę rewolucję światopoglądową, która, jak mówiłem chyba z godzinę temu, ona przekroczyła Odrę i walcem przetacza się przez Polskę. Nie może być tak, że są niszczone pomniki Jana Pawła II, a tak naprawdę niewiele osób broni tych pomników albo niewiele osób angażuje się w to, aby przede wszystkim dać otwarte świadectwo sprzeciwu tego typu postawom. Jeśli będziemy wszyscy zjednoczeni w obronie naszych wartości, wówczas odniesiemy sukces. To jest recepta bardzo prosta i stara jak świat. Wielkie cywilizacje, wielkie mocarstwa upadały wtedy, gdy dochodziło do upadku moralnego, gdy dochodziło do przede wszystkim utraty swojego spoiwa, którym są korzenie, z których dana cywilizacja, naród wyrastał. My musimy młodemu pokoleniu, i niech to będzie też częścią jakiejś puenty dzisiaj wypływającej z tego wszystkiego, naszemu młodemu pokoleniu musimy powtarzać, że wartością samą w sobie jest to, co wydarzyło się ponad 1000 lat temu, czyli chrzest Polski. To on stał się drogowskazem dla naszego narodu, w jaki sposób powinniśmy przejść przez historię, która się cały czas toczy. Bo nieprawdą jest, co mówią filozofowie i politolodzy zachodnioeuropejscy, że mamy do czynienia z końcem historii. Mamy do czynienia z wojną cywilizacji bardziej niż końcem historii. Historia trwa. Dopóki będzie żył ostatni człowiek, historia na Ziemi będzie trwała. Natomiast pytanie jest, w jaki sposób ona będzie wyglądała. Nasz naród przeszedł wiele przez te 1000 lat. I nigdy nie upadł. I jestem przekonany, i co najważniejsze, nigdy nie upadła nasza wiara w naszym narodzie. Żyjemy w trudnych czasach, niełatwych. Może w kwestii obrony naszych wartości, nawet w najtrudniejszych, bo mamy do czynienia nie tylko z targowicą wewnętrzną, ale mamy też do czynienia z mediami globalnymi, społecznościowymi, które rzeczywiście narzucają nam swoją narrację i próbują przede wszystkim skraść umysły i dusze naszych dzieci. Dlatego my nie możemy na to pozwolić. Jesteśmy w stanie zatrzymać ten walec. Do tego potrzebne jest to, co wspomniałem wcześniej. Jedność i aktywność katolików. Nie możemy pozwolić sobie na bierność, bo ludzie bierni przegrywają. Natomiast te osoby, które mają w sobie na tyle odwagi, aby mówić otwarcie o naszych wartościach, aby ich bronić, powinny stać się przykładem dla tych wszystkich właśnie letnich, tych wszystkich deklaratywnych, którzy się wahają. Bądźmy dla nich przykładem, a wówczas zwyciężymy.
Panie doktorze, to są rozmowy niedokończone. Słuchacze w dalszym ciągu telefonują, ale musimy rzeczywiście pozostawić dalszą naszą dyskusję na kolejne nasze spotkanie. Bardzo serdecznie dziękuję za podjęcie tego tematu, za obecność w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Może pan chciałby przekazać jakieś słowo życzeń i pozdrowień?
Tak, ja chciałbym bardzo podziękować za tę możliwość spotkania dzisiaj w telewizji Trwam i w Radiu Maryja. Dziękuję serdecznie, a przede wszystkim też za te telefony ludzi zatroskanych o przyszłość Polski i o przyszłość naszych wartości. To jest bardzo ważne. Ale powiem tak, to trochę przypomina nam dzisiaj walkę Dawida z Goliatem. To, co robimy, czyli obrona wartości chrześcijańskich w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie i w Europie. My możemy zwyciężyć. Pamiętajmy, że ta walka Dawida z Goliatem zakończyła się zwycięstwem Dawida. Czy wiedząc to, można mieć jeszcze jakieś wątpliwości? Dziękuję serdecznie i z Panem Bogiem.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Dziękujemy pięknie. Naszym gościem był pan dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert do spraw międzynarodowych, poseł do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji. Temat: analiza sytuacji międzynarodowej. Dziękuję także Państwu za telefony i współtworzenie naszego wieczornego spotkania na antenie Radia Maryja.